Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 401. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek aka Kuldan. Witaj Piotrze po długiej, długiej przerwie.
100 lat, niech żyje, żyje nam. Damianie, pierwszy raz mam okazję osobiście, więc wszystkiego najlepszego z okazji 400 odcinków. Szokujący wynik, ekstremalnie niesamowity.
No pięknie, dziękuję
nie mógłbym nie skorzystać z okazji i nie powiedzieć tego na antenie. Jak się czujesz, kiedy wszedłeś w drugą 400?
No, powiem ci, że odpocząłem właśnie od nagrywania i aż mi zaczęło tego nagrywania brakować, ale tak zresetowałem sobie trochę baterię, wiesz, bo te 400 odcinków, no, nie powiem, że jak z bicia strzelił, prawda, bo niedługo będzie tak, że te różnice w wieku podcastów się zatrą, bo nie wiem, no, Fantasmagieria powiedzmy jest w tym momencie takim jedynym podcastem nadal nagrywającym, który już prawie ma 10 lat, nie, bo to miesiąc
tak,
mija.
Tak.
Ale już, prawda, i Formogatka, i Rozgrywka już mają, nie wiem, 7, Rozgrywka 7
no,
lat?
Jakoś tak,
8, 7, 8,
no, Formogatka jakoś podobnie, nie?
Tak, Formogatka chyba w tym roku jakoś 8 skończyła, więc jakby już niedługo to już nie będzie taki wyjątkowy wiek, prawda, ten. Ale 400 odcinków jest nadal piękna, okrągła liczba i nie wiem, czy miałeś okazję słuchać tego kolażu, tego odcinka specjalnego, ostatniego.
Powiem ci, że jeszcze nie, mam ściągnięty, czekam na odpowiednią chwilę, bo nie chcę go tak słuchać, jak zazwyczaj są, czyli gdzieś tam w ruchu, w biegu, tylko chcę się na nim trochę bardziej skupić, bo, ale wiem, co jest w środku, wiem, jaka jest zawartość, więc wiem, czego oczekuję.
Jest dużo właśnie naszych rozmów, też jest, znaczy tak wyszło, że to jest odcinek taki bardzo zabawny. Większość osób, które już oczywiście słucha po kolei odcinku, no wie, co tam jest, no ale... Ale w każdym razie polecam wszystkim, którzy w jakiś dziwny, magiczny sposób przeskoczyli ten odcinek, żeby sobie wrócić i zobaczyć, jak to dawniej bywało z humorem i tak dalej. No. Ale to jest dobry, wiesz, jak montowałem to wszystko, to sobie przypominałem te fragmenty i cieszę się, że te fragmenty, które pamiętałem, do nich wróciłem, ale nie mogłem znaleźć jednego fragmentu, w którym, albo początku, to było pewnie z pierwszych lat, to było jakoś niedaleko premiery Heavy Rain, że jakoś rozpisane na role mieliśmy, znaczy to jakieś, wiesz, na poczekanie, dosłownie przed podcastem coś tam wymyśliłem i chyba z Benkiem i z Piotkiem, doktorem Judymem, odgrywaliśmy wymyśloną scenę na wzór czegoś z Heavy Rain. Wiesz, no, i to tak brzmi, tak, wiesz, okej, okay, nie, co to mogło być, ale żałuję, że tego nie wróciłem, bo to brzmiało tak drewnianie, tak po prostu, wiesz, bez tego, ale wiesz jak to jest, że to jest coś jest tak kiczowate, że w pewnym momencie może być śmieszne, ale udało nam się...
No to wiesz, kawałek historii w końcu, nie?
Tak, cieszę się, że jest rozmowa o Chińczyku, że jest Firewatch.
Właśnie w jak ostatnio nagrywaliśmy Rozgrywkę, to na końcu pozwoliliśmy sobie poświęcić chwilę rocznicy Fantasmagierii, znaczy nie rocznicy, a setnicy właściwie Fantasmagierii, więc mam nadzieję, że jak dotrzesz do tego momentu, to z chęcią posłuchasz tego, co tam
opowiedzieliśmy. Nie, no bardzo dziękuję. No, ty jesteś, wiesz, częścią tego jubileuszu.
Tak,
więc,
tak.
Więc ja tobie też w takim razie, Piotrze, gratuluję.
I właśnie ja wspominałem tą rozmowę w Chińczyku, która była wyborna i też z Maćkiem doszliśmy do wniosku, że niezależnie co, to zawsze Fantasmagieria będzie absolutnie najstarszym podcastem dalej nagrywającym, bo chyba już nawet nie tylko wśród gier, ale generalnie jest jednym z najstarszych, czy wręcz właśnie najstarszym podcastem, który dalej nagrywa od tych ponad 9 lat.
No tak, no chyba, żeby ktoś znalazł te odcinki zakopane poligami i postanowił wskrzesić, prawda?
No ale to już, wiesz, to się to takie powroty z zagrobu, to się nie liczą.
No oczywiście, no, wiesz, tak.
To jest inne otwarcie, jak są jakieś przerwy w nagrywaniu, ponad pół roku trwające, to tak jakby już restart.
Tak, bo nawet Zeratul z ekipą wskrzesili na krótko. Tak, raz na jakiś czas tam coś nagrywałem, Epic Faila, też jeden z starszych podcastów.
Tak, bardziej kwartalnie mam wrażenie, przeszliwy. Ale w ogóle to zastanawialiśmy się właśnie z Maćkiem jeszcze, że to jest zabawne, no bo ja już też nagrywam trochę czasu, Maciek zresztą też, ty nagrywasz jeszcze dłużej od nas i jak się nad tym zastanowisz, to przecież taki kawał czasu, kiedy podcast jest częścią twojego życia tak naprawdę, to wiesz, dzieci dorastają powoli, coś, to ten, a podcast cały czas jest gdzieś w tle. Nie?
Dokładnie, jak gdy zacząłem nagrywać, sprawa. To byłem... samotnym, znaczy może nie samotnym, ale byłem kawalerem, nie było dzieci, nie było, było dużo wolnego czasu, a teraz się trochę zmieniło, trzeba sobie inaczej sobie priorytet ustawiać, ale przez to, że nagrywasz tak długo i to jest jakby część ciebie, to twoja rodzina, to też wiesz sam po sobie, że rodzina rozumie Że masz tą potrzebę i masz ten swój ustalony moment w ciągu tygodnia, kiedy nic innego nie jest ważne, tylko właśnie nagrywanie, wiesz, ten spokój, cisza, dzieci wcześniej idą spać, prawda, żona wcześniej kończy oglądać
żona rozumie,
seriale.
W pełni tak, zawsze tak,
tak
jest.
Więc jest coś taki rytuał, część życia. No, wiesz, no właściwie to praktycznie 1/4, nie? Życia. No.
Niesamowita historia i to będzie trwało dalej, mam nadzieję.
No, jeszcze właśnie z tych, pamiętasz w ogóle, przypomniało mi się, bo kiedy, wiesz, no, jak składałem, to pamiętałem, ale też Maciek wspominał, pamiętasz, żeśmy po angielsku prowadzili Fantasmagierię?
Tak.
Być może to byłaby szansa, żeby wejść na otwarty rynek, jeszcze więcej,
wody, tak,
wiesz, tak, sukces osiągnąć.
To było przy okazji któryś targów chyba, nie?
Mi się wydaje, że gdzieś tam, wiesz, to
VGA i coś w ten deseń.
Tak, i to chyba była jakaś tam prezentacja związana właśnie z Wiedźminem 3, kolejne tam jakieś niesamowite gale, tak. Nagrody i tak dalej. Bo wiesz, bo chłopaki to tam z tego CD Projektu to jeżdżą po świecie. No, ten, co ostatnio było, co no, tam Danny O'Dwyer z NoClip robi z nim taki wywiad na scenie, gdzie opowiadali właśnie kolejny raz podobne anegdoty, no bo to w końcu, wiesz jak to jest na wywiadach, prawda?
W końcu te anegdoty się kończą.
Tak, i trzeba je powtórzyć i tak dalej, no czasami trzeba je przećwiczyć dobrze, wiesz, wybrać, które są śmieszniejsze. To, jak dobrze to przećwiczysz, wybierzesz sobie ze wszystkiego takich, wiesz, 5 takich super anegdot, to
tak
błyszczysz na tak, no błyszczysz na każdej po prostu imprezie. Więc no ale...
To jest mój największy ból ze stand-uperami, kiedy okazuje się, że jak obejrzysz jeden ich show, to wtedy każdy jest taki sam. Znaczy ja mówię nie o tych największych, którzy mają kilka programów, ale bardzo często okazuje się, że polscy stand-uperzy mają kilka powtarzanych gagów, którzy po prostu występują w różnych miastach.
Tak, dokładnie. Jak obejrzysz raz ich na dwójce, prawda, to już jest koniec. Tak, nie? Już nie musisz więcej za nimi jeździć. Chociaż pamiętam, jak Jay Leno opowiadał o swoich początkach i no, Jay Leno jest głównie znany z tego, że przez 30 lat, nie wiem, coś koło tego prowadził Tonight Show i amerykański program taki rozrywkowy, no a wszyscy wiedzą o co chodzi, ale jego początki właśnie były w Vegas, gdzie musiał opowiadać te dowcipy i miał ten problem, że za każdym razem przychodziły te same jakieś znudzone panie, prawda, w jednej ręce papieros, w drugiej ręce drink i on musiał je codziennie zabawiać innymi dowcipami, więc jakby to była niesamowita szkoła dla
szkoła
właśnie stand-upera i tak
dobra.
Dalej, więc na pewno to by się też przydało, no ale wiesz, no to jest, ale to jest inna bajka. No w ogóle, poza tym, że nie nagrywałem, to jednak dużo grałem. Porównywalnie do tego okresu wcześniejszego. No nie powiem, że jaka dużo czasu poświęciłem na granie, ale mnóstwo gier wyszło. To była ta taka ofensywa.
Sezon premier.
I zanim może porozmawiamy o grach, to chciałem cię zapytać, czy otarłeś się, bo tak wiesz, można takie newsy,
to
prawda?
Mam jeszcze newsika, który jest dosłownie breaking news, tak bardzo, że
jeśli tego słuchacie dwa dni po nagraniu, to on nadal będzie breaking.
Będzie shocking wtedy, bo dla mnie to jest absolutna śmiesznostka, ale jak poczytałem sobie reakcje chyba fanów, tego słowa należałoby użyć, to dramaty ludzkie się dzieją, rozrywane są szaty i łzy płyną po twarzach szeroko, czyli tak zwana Kinga z PlayStation przestaje być Kingą z PlayStation.
I będzie Kingą z Xboxa.
Nie, nie wiadomo kim będzie.
A czy ona nie ma siostry bliźniaczki, przepraszam cię?
Chyba ma, ale dzisiaj właśnie pojawił się filmik PlayStation Polska Extra, czy tam jakkolwiek ten ich format się nazywa, gdzie pokazała się nowa dziewczynka pani w obcasach i podartych jeansach, która przedstawiła się, że jest Hania i teraz tu zostanie, a Kinga na swoim fanpage'u napisała, że już odeszła z PlayStation i to jest śmieszne, bo dla mnie jest tak absolutnie nieznaczące, nieistotne, ale naprawdę
nie,
na obu socialach się dzieje. Na
dla mnie to jest
po
twarz.
Ludzie drą szaty.
Twarz. W ogóle muszę przyznać, że tak jak specjalnie nie mogę nic dobrego ani złego powiedzieć, jeśli chodzi o PlayStation Polska i tak dalej, to jeśli chodzi o reprezentację płci pięknej, no to i w PR-ze, i właśnie jeśli chodzi o tę prezentację tych filmów z różnych imprez growych, to muszę przyznać, że zawsze było można jakby estetycznie doznać takiego przyjemnego. Taka przyjemna uczta estetyczna, że się tak wyrażę. No. Ale to nie chcę tutaj wchodzić bardzo tam. Rozumiem, że na razie bez skandalu się to było, że to jakieś takie przy zgodzie obopólnej, czy...
Tak, znaczy chyba to się, wiesz, tak zawsze smaczki wychodzą po
kariera
czasie.
Kariera na przykład, nie w filmach się rozwija, może Patryk Wega zaproponował nową rolę w jakimś filmie.
To by było coś. Do słynnej sceny z psem?
Zawsze, nie oglądałem ani jednego filmu.
Ja też nie oglądałem filmu Patryki Wegi, tak tylko słyszałem.
Słyszałem, że Botox jest bardzo dobrym filmem, jeśli chodzi o atak na te firmy Kinów. Big Pharma i tak dalej, znaczy, ale pod innymi względami.
Odwiedzających kina.
Ale no, ciężko się dzieje w tym naszym świecie. Mam nadzieję, że PlayStation Polska się podniesie.
Podniesie z kolan z tego powodu.
Tak, i że sprzedaż im gier nie spadnie, no bo wiadomo, że to jest wszystko powiązane ze sobą, naczynia takie i tak dalej, i tak dalej. Ale no, ważną premierę miało takie pewne urządzenie z przeciwnego obozu. One X. I czy co? Otarłeś się w ogóle, Piotrze? Bo wiem, że wcześniej grałeś. To nie jest tak, że nigdy
tak,
nie... Tak, grałeś
na WGW.
WGW. I jako powoli taki PC Master Race nie potrzebujesz pewnie tam specjalnego urządzenia do 4K. Jakbyś chciał, to pewnie w domu byś sobie coś na 4K odpalił, bo chyba masz telewizor 4K, ale się nie mylę.
Ja mam telewizor 4K i mam do niego podpiętego mojego PC MR 4K i najlepsze jest to, że często gry z automatu na Steamie odpalają się w 4K i potem szybko zmieniam rozdzielczość.
Bo nadal jeszcze lepiej mieć, więcej efektów,
znaczy,
niż więcej pikseli.
Jak się Agents of Mayhem odpaliło w 4K, gdzie ta gra generalnie tak była średnio zoptymalizowana, to szybko uznałem, że jednak wolę mieć Full HD, a trochę więcej klatek niż tamto 4K i kurde...
No zdecydowanie.
Natomiast tak, nie, jak najbardziej, ale z Xbox tak cudownie, wspaniały jest, podobno słyszałem, same plusy.
Ja nawet przyznam się, że ktoś z mojej rodziny, nie powiem imienia, nazwiska, ale brat, kupił właśnie Project Scorpio, a ja jako jestem takim, wiesz, antyiteracje, które chociaż nie wiem, czy jestem antyiteracji, nie? Bo ja zawsze miałem te pierwsze edycje wszystkiego, nie? Oprócz PlayStation 3, gdzie koniec końców najbardziej mi się podoba ta najmniejsza wersja, ta Super Slim, bo możesz ją schować do tylnej kieszeni spodni i iść na miasto i później wyciągnąć i wgrać w autobusie, nie?
Trochę jak Switch, nie?
Tak, trochę jak Switch. Ale przynajmniej, że robi dobre wrażenie, niemniej, jeśli nie masz właśnie tego 4K telewizora, jeśli nie masz tego HDR-u, jeśli nie masz, nie wiem, trzech czy czterech dysków zewnętrznych pod USB podpiętych, to naprawdę zainstalujesz dwie, trzy gry, one będą wyglądały lepiej, ale gdzieś, wiesz, jedna z gier, którą widziałem, jeśli chodzi o właśnie tą moc Xboxa One X, to jest Call of Duty, World of Warcraft. World at War. No widzisz, ciągle nie mogę...
Też dobre.
Tak, World War II. Widziałem i wygląda super ostro, po prostu tak, ale aż plastikowo, nie? A kiedy grasz na takim One Retro, jeszcze pierwszej edycji, to wszystko jest takie soft, nie? To jest takie lekkie rozmycie. Są sztuczki zastosowane, żeby to wszystko było płynne i nadal dobrze wyglądało i czasami te tekstury, jak podejdziesz z bliska, to są takie, że ale jakoś taki klimat jest. Ja nie powiem, że to jest, wiesz, jak granie na Amidze, nie? No teraz na Xboxie tym pierwszym, ale jakoś tak przyznam, że jest efekt wow, że wszystko super wygląda, ale jednak sama konsola nie wystarczy. To jednak trzeba wyłożyć jeszcze ze dwa razy tyle na dobry telewizor i wtedy można będzie się cieszyć jakby tym takim właśnie nową generacją w tej generacji.
Powiem ci, że ja ostatnio dużo się nad tym zastanawiałem i w mojej głowie cały czas była taka wizja, że PlayStation Pro pewnie znajdzie się prędzej czy później w domu. Mhm. A po tym wszystkim, co się ostatnio dzieje, widzę, że nie ma absolutnie najmniejszego powodu, żeby się przesiadać z podstawowej PS4. Tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby to robić. Jedyny powód, jaki może się pojawić, to jeżeli po prostu moja PS4 się zepsuje. Jak się zepsuje i będę musiał kupić nową, no to wtedy pewnie już kupię Pro, a nie kupię Slim. Natomiast mówię, zero potrzeby, a jeśli chodzi o Xboxa tego zwykłego, Xboxa One X, to faktycznie wrażenia wszystkich są na tyle bardzo pozytywne, że no tu jest jakiś sens, ale tak szczerze mówiąc też pewnie nie stanie się to prędko, jeżeli w ogóle.
Tak, no ja się cieszę, że Microsoft obserwuje wzmożone zainteresowanie swoim nowym produktem, bo przydaje się taki zastrzyk pozytywnej energii firmie, która cały czas tylko słyszy, że coraz gorzej się ich sprzęt sprzedaje, że w ogóle jest z tyłu za PlayStation, że dwa razy mniej konsol i że w ogóle to jest taka słaba konsola. Jak
bo monopol to zła rzecz.
Taki Wii. Dokładnie. Nic nie będzie. Właśnie teraz, przez to, że mamy wyścig zbrojeń, wreszcie PlayStation musi pokazać, że jest tam dodatkowa moc w Pro i to nie jest właśnie taka moc, która ci, nie wiem, da 60 klatek w niochu czy w jakiejś tam innej grze, tylko rzeczywiście wysoka rozdzielczość, bliska 4K i tak dalej. Ale tak a propos właśnie kupowania PlayStation 4 Pro, to Może ja nie wiem, nie jestem takim estetą absolutnym, ale wydaje mi się, że jest strasznie brzydka, to po pierwsze, a drugie, z tego co słyszę, to się strasznie grzeje i strasznie hałasuje. Więc nie wiem, czy chciałbym mieć takiego wyjca w domu, a ja sobie cenię jednak grę w spokoju, w ciszy, już taki Xbox jest niesłyszalny. Ja nie wiem, jak z tym nowym, bo jeszcze tak nie robiłem takich testów.
Też jest podobno cicho.
Więc no, to jest niesamowita przewaga nad PlayStation.
Ja mam to szczęście, że nawet moja zwykła PS4 jest cicha, bo niektórzy też mówią, że im się zdarza, że wyje i akurat moja zwykła PS4 jest w miarę cicha, ale jak słyszałem, że właściwie wszystkie prosiaki mają to do siebie, że są raczej głośniejsze niż cisze, to był kolejny argument za tym, żeby nie myśleć o przesiadce się na tą generację.
No ja mam nadzieję, że powstanie właśnie prosiak, jakaś wersja kolejna, prawda, jakiś prosiak Slim, czy coś w tym stylu i sprawa się jakby rozwiąże.
Prosiak na przechłodzenie.
Tak, dokładnie. Może pójdą w odwrotnym kierunku, niż Microsoft poszedł, nie wiem, wyciągną zasilacz z konsoli, postawią taką cegłę gdzieś tam za telewizorem, ale przynajmniej sam sprzęt nie będzie się tak grzał. No nie wiem, no ja mam nadzieję, że oni to rozwiążą, ale wiesz, no takich problemów nie ma Switch. Switch się, oczywiście grzeje się, ale ten wiatraczek jest taki cichutki. Wiesz tam, nie wiem, widziałeś jak Switch wygląda, tam grałeś na Switchu, to wiesz, że tam są takie fajne wieczniki, jak ucho przyłożysz tak ładnie, tak
wyje sobie. ASMR trochę switchowy.
Tak, ASMR, dokładnie, ja sobie tak czasami lubię posłuchać tego szumu, tego ciepełka. Oczywiście ona się czasami przegrzewa, ale tylko właśnie chyba wtedy, kiedy się ładuje, mi się wydaje, że wiesz, jak trzymasz taką konsolę, to nie czujesz tego, ale zauważyłem, że Switch też, prawda, jest takim szałem zakupowym, mimo że w czarny piątek nigdzie chyba na tę konsolę nie było.
To już był hitem. Mimo że nie było żadnych bundli, znaczy bundle były sklepowe, Nintendo samo w sobie nie dawało żadnej oficjalnej obniżki, to Black Friday'owym hitem był właśnie Switch. No ale co się dziwić, jeżeli magazyn Time, czy też magazyn The Time wskazał, że Switch jest jednym z chyba 10 najlepszych gadżetów roku 2017 i jedną z 25 najlepszych innowacji roku 2017. Nie. W tych najlepszych innowacjach to chyba trafił na jakieś tam trzecie miejsce, czy czwarte, a wśród gadżetów na pierwsze.
No ale wiesz, no ja nie wiem, czy Time to jest jakaś taka gazeta, z którą powinniśmy się liczyć, wiesz, oni chcieli dać Trumpowi człowieka roku, no więc... Nie, ale tak na poważnie. Faktycznie widzę nawet Switcha w rękach ludzi, którzy byli zatwierdzonymi PC-towcami albo konsolowcami grającymi na one. I wiesz, i to były takie argumenty, że no w końcu musiałem w tą Zeldę zagrać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No ja... Przyznam się, że ja cały czas sobie tam pykam powolutku, z doskoku, w 99,9% w trybie właśnie przenośnym. Ostatnio nawet zacząłem przeglądać, czy jakieś demka są interesujące, bo jakby nie mam jakby takiego ciśnienia, żeby już kupować gry na Switchu już w dniu premiery i tak dalej. Ja sobie poczekam, aż wszystko wyjdzie. Wiem, że na przykład sięgnę w pewnym momencie, nie teraz, ale może za parę miesięcy po wersję Skyrima.
Tak, naprawdę?
Tak, no ja bardzo dużo grałem w Skyrima, ale nigdy jakby nie przeszedłem głównego wątku fabularnego. I Skyrim jest tak rozbudowaną, interesującą grą. Oczywiście ona jest troszeczkę inna niż Wiedźmin, ale na Wiedźmina, prawda, na Switcha na razie nie możemy co liczyć, chociaż mam nadzieję, że włodarze CD Projektu Red badają sprawę. Być może da się jakąś wersję zrobić z taką oprawą a la Breath of the Wild. Kto wie? Wiesz, nie byłoby w ogóle trawy, ale dałoby się grać, nie? Więc kto wie? Nie wiem, nawet przetestowałem jakieś parę JRPG-ów, tak troszeczkę, wiesz, tak widziałem, bo tam jest chyba kilka dem. Niedużo tego jest, ale jakby oprócz właśnie gry, w którą najwięcej teraz gram, jeśli chodzi o Switcha, czyli Super Mario Odyssey, to dzisiaj się pobawiłem troszeczkę demami. Ten Oceanhorn przetestowałem, bo jest demko i ślicznie ta gra wygląda. I ona jest też na moim celowniku. Kiedyś chyba o niej rozmawialiśmy, albo przynajmniej wspominaliśmy.
Tak, to ja rzucałem tym newsikiem, że Oceanhorn jest, że twórcy Oceanhorn mówili, że ich gra sprzedała się na Switchu lepiej niż na wszystkich innych konsolach razem wziętych.
No właśnie, bo to jest taka bardzo sympatyczna gra. Nie wiem, czy ona jest Zelda podobna, bo za krótko grałem, ale wydaje się interesująca i ona to przede wszystkim też nie jest droga, bo to jest jakaś próg cenowy chyba jakieś 15 euro, czy coś w tym stylu, więc,
no,
więc
tak, nie jest źle. Taki indyczek przyjemny.
Tak, więc Switch na pewno jest konsolą, która też jakby napędza ten rynek i cieszę się, bo ona wprowadza zupełnie inną jakość. Tylko problem jest taki, że Switch nie ma konkurencji, i specjalnie nie jest konkurencją dla dużych konsol, bo jakby mimo wszystko, że ktoś, kto ma dużą konsolę, prawdopodobnie będzie miał Switcha, albo ma Switcha i będzie miał dużą konsolę, ale jakby nie konkuruje się tutaj o czas, tylko po prostu, znaczy, jakby to powiedzieć, że oprócz tego Dooma czy Skyrima właśnie, to nie wychodzą te same gry, więc to już tylko kwestia jest tego, czy ktoś po prostu lubi taką grę, czy taką. No. Chociaż wiesz, te remastery.
A gdzie, a tak ciekawa z tym, gdzie grasz głównie na Switchu? W sensie jednak w domu, na telewizorze?
Tylko w domu. Tylko w domu. No, w pracy to nawet na przerwie, na lunch, to wiesz, zjem, wracam do pracy, jak to się mówi. Nie mam za bardzo czasu wolnego. A nie jeżdżę autobusami i tak dalej, więc to jest dla mnie akurat o tyle wygodne, że przy dzieciach, które wiesz, szaleją po domu, to ty możesz się jakby...
Okupują telewizor,
możesz się gdzieś, nie powiem nawet, że ukryć ze Switchem, ale po prostu jesteś gdzieś odwrócony, gdzieś bokiem i tak dalej. Chociaż zauważyłem, że jest jakieś zainteresowanie i jaka Mario to jest taka gra kolorowa, ciepła, wiesz, taka zabawna, wiesz, z mnóstwem jakichś śmiesznych, slapstickowych elementów zrozumiałych dla dzieci, że ja czasami włączam właśnie na tym dużym telewizorze, żeby sobie, znaczy na dużym telewizorze, nie że 21 cali czy coś na tyle, tylko że po prostu nie gram w wersji przynajmniej tylko zadokowanej i wtedy jakby, nie wiem, dzielę się tym, tą przyjemnością grania i to jest bardzo sympatyczne, szczególnie, że wiesz, że kilka wcześniejszych gier, które grałem, to już na przykład przy dzieciach nie mogłem w ogóle grać, dlatego że były absolutnie zbyt krwawe i zbyt brutalne. Wiesz, Wolfenstein ten nowy i tak, Call of Duty nowe.
To jest znany problem.
To jest coś, co wiesz, okej, okay, czuję się jakby nie, granie w gry było jak telewizja dla dorosłych, prawda? Że tylko po 22 czy po 23
tak,
dostępne.
Tak, dokładnie tak jest.
I tak wygląda, więc ja w ogóle do Super Mario Odyssey wrócę. Następny odcinek, bo ja w ogóle, tak jak powiedziałem, dużo gier grałem, ale do tej pory tak naprawdę skończyłem tylko dwie i w międzyczasie właśnie jeszcze sobie dogrywam w kilka innych tytułów, więc jakby przejdziemy do tego za chwilę, więc w następnym odcinku możecie się spodziewać, że na przykład powiem coś o South Park Fracture Butthole. Nie wiem, czy grałeś, Piotrze, w ten nowy
South Park. Chwileczkę, dosłownie.
No ja troszeczkę bardziej niż chwileczkę i muszę przyznać, że w niektórych miejscach ten humor jest chyba jeszcze bardziej ostry niż w poprzedniej części. Szczególnie jest chyba dużo więcej homofobicznych dowcipów, ale no to jest taki typ serialu, prawda? Że takie rzeczy tam są na porządku dziennym. Bawię się od czasu do czasu w budowanie kolonii, w Avon Colony. Taka sympatyczna gra, ale też jest to jest taka gra, gdzie jednak dobrze mieć, wiesz, dużo więcej czasu, żeby jednak się, wiesz, tym podelektować, no więc... Więc to jest to, ale pograłem w kilka gier, właściwie trzy skończyłem. Pierwszą to jest Tower 57. Wiem, że grałeś w
Tower,
bo żeśmy kilkoma opiniami się tak zdążyli już wymienić wcześniej. No, ja jestem zachwycony właśnie tym klimatem. Gra trochę przypomina, nie sięgając do klasyków, nie wiem, czy grałeś w Monster and Monocles. Też taki...
Znaczy, ten, jak to ładnie nazywał, tym Chaos Engine, tak? Bodajże?
A jeśli chodzi właśnie, bo ta gra w ogóle to jest taka laurka, ale ona nie tylko odwołuje się, wiesz, pomysłem na rozgrywkę do tych klasyków, no nie, szczególnie właśnie na Amigę, ale ona bardziej rozbudowuje. Wiesz, tam jest mnóstwo nawiązań w samej grze, bo sama gra, to jak już wspomnieliśmy, jest podobna do Chaos Engine, czyli widok jest z góry, ale właściwie jest, mechanika już jest przystosowana do właśnie do czy dopada z dwoma analogami, czyli tej, wiesz, jak twin stick shooter, albo po prostu na myszce i klawiaturze. Ja zauważyłem, że po prostu na klawiaturze i myszce dużo łatwiej się gra, dużo łatwiej się celuje i jest precyzyjnie i naprawdę jest fajnie. Dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o Tower 57, ja w ogóle myślałem, że to jest gra robiona przez Polaków, ale później jak, wiesz, zobaczyłem napisy końcowe, to
gra wydawana przez Polaków.
Tak, przez 11-Bit Studio, tak, a twórcy to chyba są właśnie albo ze Skandynawii, albo z Niemiec. W każdym razie tak jakoś tym to brzmiało. Nie, przepraszam, że nie wiem, ale twórcy, studio się nazywa Pixelwerk.
Dokładnie.
Więc to tak trochę niemiecka nazwa jest, sugeruje na niemiecką nazwę. I nie jest to duży zespół, ale zrobili bardzo rozbudowaną grę. Bo jak na pierwszy rzut oka patrzysz...
To jest zaskakująco duża tak naprawdę, długa.
Tak.
Bo to jest tam kilka dobrych godzin spokojnie potrzeba na ukończenie.
No jakbyś chciał tak, wiesz, speedować, że się tak wyrażę, czyli tam jakby nie spędzać zbyt dużo czasu na jakieś takie eksplorowanie, to ja myślę, że 6 godzin to jest, czy może trochę mniej, tak. To zależy też, jak często giniesz, bo gra jest właśnie, no bo gra jest bardzo rozbudowana. Ona jest bardzo rozbudowana, bo cała idea jest taka, że mamy świat, ciężko powiedzieć, czy przyszłości, alternatywnej przyszłości, bo to jest taki dieselpunk.
Oni używają takiego, właśnie, dieselpunk, to jest to piękne określenie.
Tak, bo na pierwszy rzut oka to się wydaje, że to jest steampunk, ale jak wejdziesz, to tam jest właśnie, to jest bardziej dieselpunk, dlatego, że tam jest dużo więcej nowoczesnych urządzeń, tam jakieś roboty są, wiesz, cały ten klimat jest taki, znaczy na pierwszy rzut oka, tak mówię, no jest bardzo steampunkowy, ale to jest ta stylistyka, ta, powiesz, ale jak zaczniesz właśnie wchodzić w to wszystko, no tam jest coraz więcej, widziałem właśnie takiego czystego science fiction wręcz, można powiedzieć. Że
no chociażby cały motyw z częściami ciała, nie?
Tak, no w ogóle to jest genialne, bo to w ogóle gra nawiązuje i w ogóle zostawia mnóstwo takich smaczków do właśnie gier z lat 90. I na przykład, choć sama gra... No nie jest tego typu jak na przykład Syndicate oryginalne, ale grałeś w Syndicate, a tam właśnie było tak, że miałeś agentów, ale w momencie, kiedy miałeś możliwość zbadania, powiedzmy, jakichś tam nowych wszczepów, wiesz, wymienić im ramiona, korpusy, prawda, na jakieś cybernetyczne, nie? Że zamienić ich w cyborgi, to robiłeś. I tutaj to właśnie tak wygląda, bo zaczynasz grę, jesteś jakimś agentem ZN, ten skrót się później rozwija, jedziesz na misję, dlatego że Tower 57 to jest taka wieża, w ogóle gra ma otwarty świat.
Świat jest tak jakby złożony z tych wież, tak? I właśnie to wszystko, to takie wieża miasta w stylu antycznych państw miast troszkę, nie? Że każda wieża tak jakby żyje sama sobie, jest w pełni samowystarczalna.
I początek jest właśnie taki, że przyjeżdżamy tym pociągiem, tam dostajemy misję, że mamy zbadać, co się stało, że fabryka stanęła, że robotnicy strajkują i tak dalej, i prawdopodobnie ten zarządca to jest zły i trzeba go albo przekonać, albo zabić, albo usunąć cokolwiek, żeby produkcja znowu ruszyła. I oczywiście gracz jest tym agentem, ale nie grasz sam, bo właśnie albo można grać multi, tam online, ale przede wszystkim jest to zrobione tak ciekawie, że wybierasz sobie główną postać, ale wybierasz sobie to jakby dwie dodatkowe. I kiedy giniesz, to nie masz życia dodatkowego, tylko po prostu przeskakujesz na następną postać. I muszę przyznać, że moją ulubioną postacią była pani naukowiec, a to ze względu na jej broń, nie wiem, czy to jakaś Tesla Gun,
czy super skill? Broń tą podstawową.
Tak, ona ma taką broń energetyczną, która po rozbudowaniu no, jest właściwie taka, że trzymasz spust i ona jakby samo się naprowadza, bo ona ma, bo to jest taka jakby, ja mówię Tesla Gun, nie wiem, czy właśnie ona się tak nazywa, ale strzelasz takimi piorunami, które później na kolejnym etapie potrafią się jeszcze jakby przeskakiwać na kolejnych przeciwników i jesteś w stanie po prostu takim prądem razić całe grupy wiesz, potworów, przeciwników, więc to jest rewelacyjna broń, dużo bardziej mi się podobała niż nie wiem, choćby Railgun, bo jest i szpieg, i jest Don, i jest żebrak, i jest pani naukowiec,
jest pani policjantka. Taka trochę cyberpunkowa.
No właśnie, to jest wszystko takie z przymrużeniem oka zrobione, ale jest fantastyczne i najlepsze jest to, że w momencie, jak zaczynasz te szczepy cybernetyczne stosować, to zmienia się ich wygląd, nie? Bo widzisz po prostu, że nagle wcześniej była w spódnicy, czy tam w spodniach właśnie ta policjantka, to teraz ma metalowe nogi, później ma metalowy korpus i ramiona i właściwie jest już teraz półrobotem. A zresztą tam w ogóle ta gra ma tak fantastyczne tło fabularne. Oczywiście ono nie jest jakoś bardzo rozbudowane i to też jest taka klisza, której nie chcę zdradzać.
Czytamy tak naprawdę, nie? Można, jeżeli ktoś będzie chciał ją pominąć kompletnie, to nawet nie zauważy, że tam to tło fabularne jest.
Znaczy, wiesz, bardziej mi chodzi o to, kim są bohaterowie, skąd się wzięli, później wiesz, bo jest... Pierwszy twist, prawda, można powiedzieć, że jest związany z tym zarządcą. Później jest kolejny i kolejny i kolejny. Znaczy tam jest może, nie chcę powiedzieć, że jest dużo ich, ale jakby dowiadujesz się, kim jesteś, kim są twoi pobrateńcy. Właściwie wszyscy jesteście jakby macie to samo źródło, że się tak wyrażę, ale to jest bardzo sympatyczny taki... znaczy tam jest właśnie, tak mówię, to jest bardzo rozbudowana gra, ale ona jest w sumie mała, ale ma mnóstwo takich elementów, wiesz, bo są te terminale, z których możesz korzystać, żeby tam czytać jakieś wiadomości, które tworzą właśnie dodatkowe tło, ale nie ma ich tak bardzo dużo, jak na przykład takich grze jak Deus Ex. Są sklepy, są jakieś miejsca... rozrywki. Ja na przykład bardzo dużo czasu spędziłem grając w rzutki, czy tam, nie wiem, w lotki, czy wiesz,
w
strzałki.
A tak, faktycznie, to są takie minigierki, tak, tak. Gdzie możemy... I... Tak,
jedna gierka jest wbijanie gwoździ, no nie, której nie opanowałem niestety, bo jest zbyt, zbyt trudna, bo w sensie, czy ja ją opanowałem...
Naprawdę? To ja do to wbijanie gwoździ najwięcej kasy zrobiłem.
Ja nie wiem, jakoś u mnie za szybko ten suwak leciał, ja nigdy nie mogę tak równo na ten zielony trafić, a jeśli chodzi o strzałki, to wiesz, pach, 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 i zawsze przez to, że zaczynasz w tych strzałkach, czy nie... Jak się mówi, wrzutki?
Wrzutkach.
Wrzutkach, tak, darcy, tak, tak, darcy, właśnie, darcy, to jest polska nazwa, darcy, bo oryginalna angielska też, to w darcach zawsze, zaczynając pierwszy, no nie masz szans, żebyś przegrał, tylko po prostu musisz rzucać konkretnie, tam trafiać w ten, a w momencie, jak ty opanujesz, no to ja tam praktycznie spędziłem może, nie wiem, no tak z 20 minut, pół godziny i sobie, prawda, zarobiłem tyle pieniędzy, żeby kupić wszystkie te wszczepy energetyczne, rozbudować broń, no bo też właśnie jest tak, że możemy kupować upgrade'y do broni. Jest kilka rodzajów broni. No przeważnie to są jakieś broni, które też znajdujesz na pewnym etapie gry, ale może je wcześniej kupić. Każdy właśnie z bohaterów ma jakby inny rodzaj preferowany przez siebie broni, ale też jest taka broń podstawowa, którą też można zbudować, ale ona jest beznadziejna, bezużyteczna. Na późniejszych etapach to jest nic. Ale właśnie ta gra, widok jest z góry, jest bardzo rozbudowana, śliczna. W ogóle graficznie no, ja jestem zachwycony. Wiesz, te kolory, ten klimat, ten styl, to wszystko mi odpowiada, szczególnie, że właśnie później jak odwiedzasz te różne piętra, one mają swoje specyficzne klimaty. Czasami to jest na krótko, nie? Że wpadasz, no nie, widzisz jakieś coś w stylu Parku Jerajskiego, ale to jest jakby chwila, nie? Bo na tym jeszcze dużo czasu nie spędzasz. Ale naprawdę mi się bardzo podobały takie ukryte rzeczy, jak na przykład, nie wiem, znajdujesz Dreamcasta i wiesz, i komentarz, no nie, że teraz już takich nie robią. Albo gdzieś tam widzisz tą charakterystyczną kulę, no gdzieś jakiś obrazek, no nie wiem, tą piłkę taką Amigową, nie wiem, czy pamiętasz, taka biało-czerwona szachownica. I to była kulka, która odbijała się na ekranie i to było jakby, ona wyglądała jakby była trójwymiarowa. I to jest jakby znak rozpoznawczy Amigi. I to jest takie coś. Zresztą w ogóle ta gra, nie wiem czy wiesz, ona wyjdzie albo już wyszła też na Amigę.
Tylko tak, oczywiście... Właśnie nie mam pewien, czy to taka forma akcji promocyjnej była, nie? Czy ona faktycznie jest do kupienia gdzieś?
Znaczy ona chyba jeszcze nie wyszła, ale w tym sensie, że tworzą port. Tylko, że to jest Amiga właśnie z tych takich późniejszych, rozbudowanych. No, trzeba mieć naprawdę potężny sprzęt. To nie jest Amiga 1200 czy 500, żeby można było zagrać. No, ale nie wiem, no, mi się strasznie podobało. No nie wiem, czy też tak entuzjastycznie jak ja podszedłeś do TR-57, czy cię może albo znudziła, albo zirytowała w jakichś momentach?
Znaczy, wiesz co, mnie zirytowała, bo ja mam wrażenie, ja nie wpadłem na ten pomysł, który ty zrobiłeś, czyli nie wykraftowałem sobie najmocniejszej broni. Na tych grach, tylko tam sobie chwilę poświęciłem, tam biegłem dalej i momentami poziom trudności trochę był dla mnie zbyt wysoki. Znaczy, przez to, o czym to powiedziałeś, czyli że nie mamy żyć, tylko mamy tak jakby trzy postacie i w momencie, w którym zginiemy którąś postacią, to możemy ją ożywić tylko i wyłącznie takim specjalnym przedmiotem.
Tak, jakie bursztynowe kule, tak.
Tak, i myk polega na tym, że w jednym z etapów, w miarę nie jakoś tak bardzo późno, to chyba się fabryka nazywa bodajże, tam jest kilka takich miejsc, gdzie są pułapki, które są zrobione w ten sposób, bo to jest tak, tam mamy pasek życia, który schodzi nie tak bardzo szybko, ale jeszcze, jeżeli jesteśmy nieuważni, to potrafi bardzo szybko zejść. I tam właśnie było jedno czy dwa takie miejsca, gdzie ja ginąłem dosłownie w kilka chwil, a potem jednak powtarzanie etapu od nowa, bo wtedy jeżeli zginiemy gdziekolwiek w trakcie etapu, to trzeba go powtarzać od nowa, było trochę irytujące, ale generalnie to nie jest duży problem.
Jest też, no bo
to...
Szkoda, że nie ma, ja przynajmniej nie zwróciłem... Chyba nie ma po prostu takiego, że możesz sobie sejwować, kiedy chcesz, a problem jest taki,
tak,
że...
Tak, musisz przejść etap, a one są dosyć długie te etapy, więc jeżeli na przykład grasz 15 minut, musisz skończyć granie, no to
no i problem jest,
etap od nowa.
Że jak masz postać, która zginie, a była na przykład dobrze rozbudowana, miała dużo cybernetycznych strzepów, a następny pacjent, który wchodzi, to właściwie jest taki, wiesz, mięso armatnie, to nawet jeśli, wiesz, zbierzesz te zbronie, bo to jest ciekawe, że trup znika, czy tam ten, ale zostaje broń po nim, więc możesz jakby po swojej poprzedniej postaci znaleźć broń i ona jest oczywiście rozbudowana, ale nadal jest problem z tym, że no, ty nie masz na przykład tej autoregeneracji zdrowia, bo możesz sobie taki strzep dokupić. I tu jest problem, że ja miałem taki moment, że moja właśnie rozbudowana do granic możliwości pani naukowiec na jakimś właśnie etapie zginęła i później musiałem no, bardzo kombinować, żeby przejść właśnie no, żółto dziobem policjantką, że się tak wyrażę, ale jak już udało mi się wskrzesić, prawda, panie naukowiec, to jakby wróciłem do rytmu. Ale to też jest właśnie ciekawe, że czasami możesz nie zginąć, możesz na przykład stracić rękę albo nogę i dopóki nie wejdziesz nie znajdziesz właśnie
jednego z automatów. Nie chodzisz, a to nie masz jednej broni, nie?
Tak, tak, tak. Więc w ogóle mnóstwo takich małych, drobnych elementów, które sprawiają, że bardzo przyjemnie się w tę grę gra i ja naprawdę polecam, dlatego że właśnie takie, to jest brzydkie słowo, pixelartowe gry bardzo lubię. Szczególnie, że...
On jest ładnym pixelartem.
Tak, to jest śliczny, bardzo kolorowy i gra przede wszystkim ma możliwość grania z przyjaciółmi albo na jednym komputerze, albo właśnie przez sieć. Przez sieć nie próbowałem,
ona
ale...
Ona jest taniutka. Kosztuje tak. 40 zł tylko, co jest tak naprawdę wśród cen indyków zazwyczaj bardzo niedużą ceną.
Tak, a Friday jest no co nie miara, co nie miara. Co tam jeszcze właśnie, zanim ja tam wyleję z siebie
wszystko. Co tam skończyłeś? Nie, no właśnie, no to mów po kolei, będziemy tak jechać. To pierwsza skończona gra, jaka następną skończyłeś?
Następną skończyłem Call of Duty World 2. Nie wiem dlaczego na koniec języka mam...
WW2. Ja Call of Duty WW2, no, po prostu. Nie?
I wiem, że to może być niepopularna opinia, ale mi się bardzo Call of Duty właśnie ta World War II, WW2 podobała. Bo to było Call of Duty, na które czekałem. Wiesz, ja czekałem na drugowojenne Call of Duty, właśnie zrobione na silniku w tej generacji, gdzie naprawdę mogli pokazać wiesz, piękną, ładną grę, a nie, że na przykład, nie wiem, jak chcesz zagrać w jakieś gry o II wojnie światowej, to musisz posięgać, wiesz, 10 lat do tyłu i ewentualnie te gry będą ładnie wyglądały, ale to nadal będzie, wiesz, no, gra sprzed 10 lat. A tu mamy współcześnie, wreszcie wróciliśmy do II wojny światowej i no mi się bardzo podoba. Wiesz, ja nie mam nic przeciwko, wiesz, lubię nowoczesne shootery właśnie. Bardzo mi się pod względem fabularnym Infinity Warfare. Mi się będzie wszystko... czy Infinite Warfare?
Infinite Warfare.
Tak,
chyba.
Infinite Warfare. Uważam, że Infinite Warfare to od wielu, wielu lat to było najlepsze Call of Duty, jakie się pojawiło, bo miało świetną fabułę i rozgrywkę. Niemniej ja miałem przesyt, prawda, tymi bajerami wszystkimi, wiesz, tym bieganiem po ścianach, jetpackami.
Wiesz, czemu teraz się myli Infinite Warfare i Infinity Warfare? No bo zwiastun się pojawił, Avengers Infinite War, to dlatego tak
no być może,
samo wchodzi
tak.
do głowy. Jakiś atakuje
Marvelu, Disneyu, podświadomie mnie chcesz sprzedać ten produkt.
No dokładnie.
No ale wiesz, mi brakowało takiej przyziemnej czasami rozgrywki, dlatego że tak naprawdę Call of Duty, te WW2, jakby cofa się jeśli o rozgrywkę, bo oni po pierwsze postacie nie latają, nie biegają po ścianach, nie mają jetpacków, nie wrócili, prawda, jeśli chodzi o regenerację zdrowia, właśnie, że nie ma tej regeneracji zdrowia, że po prostu masz cały system, powiedzmy, apteczek i budowania sobie reputacji z kompanami. Oczywiście to jest wszystko sztucznie, bo tą reputację budujesz, jak przechodzisz grę, więc jakby tego się nie da zepsuć, ale jakby to jest tak inaczej zrobione, że nie możesz się schować za murkiem i poczekać, aż się zdrowie zregeneruje, to musisz rzeczywiście wszystko planować, więc jakby odeszli od tego, do czego nas Call of Duty przyzwyczaiło, do takich korzeni. I mi się to bardzo spodobało. No nie? Wiesz, abstrahując do tego, co, bo mam nadzieję, że na przykład możemy też o samej fabule porozmawiać, to ja ten powrót do klasycznej rozgrywki uważam za powrót udany. I nie wiem, tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, jakie są zarzuty. Nie? Wiem, Piotrze, że tobie tak chyba nie do końca przypadł do gustu.
Przypomnę ci, że ja im dłużej myślę o Call of Duty WW2 i minęło od czasu, jak grałem, to tym gorszym opinią nie mam. Nawet ostatnio graliśmy w multi troszeczkę i z przerażeniem dotarło do mnie, że dużo więcej emocji czułem w trybie war w czasie lądowania w Normandii, takich emocji powiedziałbym wręcz filmowych, niż w super wyreżyserowanym początku gry. Co samo w sobie pokazuje, jak takie mierne to było. Bo lądowanie w Normandii, które wiesz, powinno być, pamiętamy przecież lądowanie z Normandii z Medal of Honor sprzed wielu lat, które w ogóle zrobiło na nas szokujące wręcz wrażenie, było takie potworne i o mój Boże, wojna to koszmar. Mhm. A tutaj to ja miałem wrażenie, że właściwie tą plażę to dwoma długimi susami przeskoczyłem i właściwie już strzelałem do gości w bunkrach, a po chwili nagle moi koleżkowie na drugiej linii frontu już czekali na mnie w jeepie.
Wiesz co, oni chyba się obawiali tego, że jeśli to przyciągną, znaczy ja oczywiście zupełnie spekuluję, wiesz, to jest totalnie, wiesz, z powietrza wyciągam to, ale oni moim zdaniem chcieli pokazać lądowanie na Ranii, bo to jest jakby taki najbardziej widowiskowy, najbardziej monumentalny, klasyczny element II wojny światowej, kiedy myślimy o właśnie Amerykanach i udziale i tak dalej. To jest właśnie to. I trzeba przyznać, że tak jak szeregowiec Ryan wprowadził do naszej świadomości, jak to powiedzmy wyglądało, bo my na przykład kiedyś nawet rozmawiałem właśnie chyba z Juliuszem, że jakby ludzie nie wiedzą, jak wyglądało lądowanie w Normandii, dlatego że no, są jakieś zdjęcia, jakieś zapisy, prawda? Ludzie powiedzmy znają szczegóły, ale w świadomości, wiesz, ogółu, to tak naprawdę szeregowiec Ryan jakby zapisał w naszej pamięci, jak wyglądało właśnie lądowanie w Normandii. Tam cały ten szturm na plaży Omaha. I muszę przyznać, że oni to, wiesz, to jest takie greatest hits, no nie? Jak patrzysz na WW2, to oni, prawda, wzięli te takie fragmenty z filmu, bo całe to lądowanie w Normandii w filmie to jest, no nie chcę skłamać, ale minimum z 10 minut, jak nie więcej. Wiesz, to naprawdę długo trwa i tam są te momenty właśnie takie, jak masz w grze, prawda, że to lądowanie, ten ostrzał, po którym po prostu żołnierze padają jak muchy, no po prostu jest krwawo, jest brutalnie. Jest ten taki moment, wiesz, jak w filmie, nie? Kiedy kapitan Miller...
Ja kompletnie nie pamiętam, jak się
tam, no, bohater właśnie, nie wiem, zastanawiałem się, bo nie pamiętałem, czy on był kapitanem, czy porucznikiem, ale w każdym razie on miał taki moment zawieszenia, wiesz, ten taki głuchy dźwięk i nagle takie zwolnienie, prawda, on nie wie, co się dzieje, wiesz, taki szok. A później się szybko pozbierał i wkroczył do akcji. I tu jest też taki moment, tylko że z drugiej strony my nie widzimy osoby, która, prawda, takiego szoku uznaje, my dostajemy ten szok. Więc jakby to są takie elementy, ale moim zdaniem to jest bardzo fajnie zrobione, dlatego że to jest pierwsza gra Call of Duty, której ja nie miałem w ogóle problemu ze śledzeniem fabuły. Bo ja na przykład do tej pory nie pamiętam i musiałbym prawdopodobnie jakieś opracowanie na Wikipedii jakieś z prostymi opisami, o co chodziło na przykład w Modern Warfare, wiesz, całej trylogii. O co chodziło w tych... Ja pamiętam jeszcze w Infinity Ward, bo mi się bardzo podobało, ale ja nie pamiętam, o co w tych grach chodziło. Ja przelatywałem to i pamiętałem bardziej misję, że o, była misja skrankowa, była misja snajperska, była taka i taka. A tutaj rzeczywiście jest bardzo interesujący wątek, wiesz, stawia się na kolejny właśnie myk, czyli tak jak na przykład, nie wiem, produkt, prawda, związany z popkulturą, czyli Band of Brothers, nie? Czyli Kompania Braci. Fantastyczny serial i też właśnie wiesz, są nawiązania. Oczywiście nie bezpośrednie, tak idealne, ale każdy znajdzie, wiesz, na swój sposób coś, co jest zapożyczeniem właśnie, czy z Kompanii Braci, czy właśnie z Szeregowca Ryana i tak dalej, czy w ogóle z innych, czy filmów, czy nawet gier o II wojnie światowej, ale podobało mi się, że to od pierwszej sceny nie zaczęli od jakiegoś wybuchu wulkanu, tylko od jakby taki oni chyba są albo w jakiejś mesie, albo gdzieś tam siedzą i bawią się tym nożem. Mhm. Zussman robi sztuczkę z nożem i jest właśnie ten trzeci, od którego wygrali medalię. A tego trzeciego nie powiedziesz, to pewnie jak się nazywa. Ale to była taka fajna scena, ale ona była otwarta, później wszedł Pearson, pokazał, jaki to jest twardziel, no i zaczęła się, wiesz, zaczęło się lądowanie. I wiem, że to jest czasami taka oklepana historia, no nie, jeśli chodzi o, wiesz, o jakiś tam konflikt wewnętrzny, że ktoś... musielibyśmy dużo zdradzać, ale podobał mi się ten konflikt, nie, między dowódcą, prawda, kawał dobrej historii, wiesz, w tym wszystkim.
Jezu, naprawdę? Ja powiem ci, że miałem wrażenie, znaczy, po pierwsze, ja przez większość gry miałem wrażenie, że te postacie mnie kompletnie nie obchodzą. Mhm. Że wiesz, pokazywane mi są niby jakieś dramaty, nie dramaty, cholera wie, o co chodzi, ale tak naprawdę nie chcę spoilować, sama końcówka gry, kiedy gra próbuje nam zagrać tak na maksa na emocjach i pokazać, że wojna jest straszna, a naziści byli potworni, tacy bardzo potworni, że aż komiksowo potworni, jak tam są motywy z czołgiem i to, co tam się jeszcze później dzieje. Mhm. A tak to właśnie to mnie kompletnie nie obchodziły te postacie, tak w ogóle zupełnie, a same w sobie misje, tak jak to powiedziałeś, że składanka najlepszych hitów, tylko widzisz, ja miałem wrażenie, że w trakcie gry samej w sobie ja w ogóle nie czułem emocji tego gameplayu. Wręcz przeciwnie, miałem wrażenie, że to jest takie, że po pierwsze widziałem to setki razy, po drugie to jest robienie czegoś, co nie sprawia mi właściwie żadnej frajdy, żadnej przyjemności. I najbardziej mnie to uderzyło, kiedy weszła misja w Ardenach. Bo nagle, kiedy jest ten motyw, że się biegnie tam do tego domku, po czym kamera odjeżdża, jest zmiana, nagle poczułem, że to jest dokładnie w to, co chciałem grać, że tu się dzieją rzeczy, że jestem podekscytowany, że to jest fajnie przedstawione i wizualnie i fajnie się w to gra i dzieją się różne fajne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po czym nagle dotarło do mnie przez to tym bardziej, że cały czas do tej pory ta gra była po prostu przeciętna. Mhm. No. I wiesz, i kiedy masz zestawienie z czymś, co było bardzo dobre, z czymś, co było cały czas średnie, nagle tym bardziej uwypukliło mi to, że tam to było bardzo średnie.
Mhm. Jeszcze w ogóle, nie, bo jak sobie, wiesz, nie wiem, ile naprawdę godzin trzeba, żeby przejść Call of Duty. Mi się wydawało, że to jest
chyba,
że to jest najdłuższy Call of Duty od lat, no nie? I że wcisnęli tam kilka rodzajów misji. Najbardziej mi się podobały takie... Jedne są sztampowe, na przykład bardzo mi się podobało, bo to jest takie proste, ale te wszystkie misje w powietrzu, tak? Kiedy latasz myśliwcem i ostrzeliwujesz tam te Messerschmitty wszystkie i tak dalej. To jest bardzo prosta strzelanka, tam nie ma nic skomplikowanego, nic trudnego. Ale, jakoś...
ale jak to ślicznie wygląda. Tak. Nie? W moment, w którym to wyjeżdża, tak naprawdę nagle daje taki fajny oddech, a dla odmiany wszystkie misje, wszystkie momenty, kiedy pędzisz jeepem, są tak żenująco słabe.
No, to przypomina trochę taki Uncharted, prostu... nie? Że ścigasz się z pociągiem i tak dalej.
Mi to przypomina MGS-a drugiego, MGS-a pierwszego, jak się na końcu uciekało jeepem z bazy, generalnie. I wiesz, i sam też motyw, że wielki wojskowy pociąg ciężarny.
Tak. To jest motyw z Uncharted. Nie, tam, wiesz, to... Nie spoilujemy nic takiego, co by komuś mogło popsuć zabawę, gdyby...
Tam na przykład misja skradankowa, która się pojawia.
No w Paryżu.
Uważam, że jest bardzo... Tak, w Paryżu jest bardzo fajna. Co prawda sam pomysł tego, że nagle wiesz, zupełnie zmiana... I też tam... Ja mam wrażenie, że ta gra momentami nie do końca wiedziała, czy ona chce opowiadać prawdziwą, ciężką historię związaną z wojną, o czym by świadczyła na przykład sama końcówka gry, ten epilog, nazwijmy to, czy bardziej próbuje nam, wiesz, trochę skręcać, może nie w klimaty Wolfensteina, bo to jest ogromna przesada, ale scena w gabinecie, przy kominku, tak to nazwę, to mi wzbudzała skojarzenia z Inglourious Basterds. No. Bardziej, aniżeli, wiesz, z przedstawieniem jakiegoś dowódcy wojskowego. No, gdzie ta postać była, wiesz, już była tak narysowana, tak mocno była narysowana, żeby podkreślić to, że on jest zły, czy tak samo jak ten motyw, kiedy właśnie dowódca wychodzi z czołgu i no po prostu jakby to był jakiś villain z Bonda, a nie kurde żołnierz, czy też dowódca jakiś tam sierżant, nie sierżant, nie wiem kto, w armii niemieckiej.
Wiesz co, dla mnie to było akurat o tyle ciekawe, że mi się bardzo podobał ten klimat i to, że to w ogóle było w Paryżu i że widziałeś właśnie Niemców nie jako mięso, wiesz, armatnie, prawda, jakichś takich odczłowieczonych, tylko widziałeś w ogóle miejsce ich pracy, jakby, bo tam był taki sztab i to było, no to jest coś, czego właśnie w grach nie ma, bo gry nas przyzwyczaiły, że okej, żeby jakby, że są trzy rodzaje przeciwników, których zabijanie absolutnie nie stwarza żadnych problemów nikomu. Czyli mamy nazistów, zombie i roboty. To tych możesz zabijać jak chcesz i nikt nie będzie miał ten. I w tym, prawda, tylko naziści to są ludzie, nie? Ja nie bronię nazistów, ja mówię, Boże, strzelaj, wszystko. Ale na przykład był Medal of Honor, chyba ten pierwszy taki nowoczesny.
Czy ten jeden z dwóch, ten w Afganistanie, czy...
Chyba tak, to był ten pierwszy z tych nowych. Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa.
To pamiętam jakiś Medal of Honor 2005.
Nie, bo widzisz, to jest dziura w mózgu, ja musiałbym sobie gdzieś tu wygooglać, żeby to sprawdzić. W każdym razie, jakby tam miałeś innych przeciwników, tak? Miałeś talibów, więc...
I tam się tymi brodaczami grało.
Tak, i to było taki zupełnie inny niemiecki konflikt, wiesz, taki... Nie wiem, gdzieś tam, prawda, zatraciliśmy jakby umiejętność, znaczy nie my, tylko może twórcy, przez właśnie, nie wiem, polityczną poprawność do wybierania przeciwników tak naprawdę, że mamy tych nazistów, mamy ten i później jak na przykład grasz w multi i co mnie strasznie raziło, bo to boleć to nie, ale raziło mnie to w multi właśnie w Call of Duty i na przykład w Battlefroncie, że ze względu na równouprawnienie masz teraz właśnie 50-50 kobiety żołnierzy, nie? I strzelasz nagle do kobiet. I dla mnie to jest jakiś taki dyskomfort. Wiem, że to brzmi beznadziejnie. No jak możesz mieć, prawda, to są postacie wirtualne i tak dalej, ale jakoś strzelając do kobiet, czułem się nieswojo. I trochę mnie to
dekonstruowało. Znaczy, ja wrażenie, w ogóle jest, w Battlefroncie to ja mam wrażenie, że 3/4 żołnierzy to były kobiety.
Tak, tak, że trochę nawet przesadzili z tym.
Właśnie Imperium, to Imperium w którymś momencie zaczęło zatrudniać tylko i wyłącznie kobiety.
Tak, ale to jest jakiś taki zapomniany okres historii, no bo teoretycznie Battlefront dzieje się gdzieś tam w okolicach, prawda, oryginalnej trylogii, nie tej nowej.
Znaczy, słuchaj, ale może tak jest, może to jest tak, że pod koniec 6. epizodu filmowego w wybuchu Gwiazdy Śmierci zginęli wszyscy żołnierze Imperium i po prostu zostały tylko rezerwy, czyli głównie kobiety to były.
Bo się okazało, że gdzieś znaleźli...
Może gdyby tam kaski można było ściągać, to też emeryci by byli.
Nie, okazało się, że po prostu znalazła się jakaś nowa partia, jakieś nowe miejsce, jakaś nowa planeta, jakaś nowa fabryka klonów, gdzie klonowali tylko kobiety. Tam tych klonów prawie już nie było, to bo się skończyli, tak, wybili i nagle zaczęli wrzucać właśnie sklonowane kobiety tam, stormtrooperki. I to jest takie dziwne, ale wracając właśnie do Call of Duty, że jeśli chodzi o fabułę, tak, że moim zdaniem dużo lepiej udało się jakby do tematu podejść niż na przykład w Battlefieldzie pierwszym, nie? Że w Battlefieldzie pierwszym postanowiono zrobić taki ukłon do wszystkich możliwych tam kombinacji tam bohaterów. I owszem, doceniam to, że można było zagrać właśnie kobietom, ale uważam, że dużo, dużo ciekawiej właśnie podeszli w Call of Duty twórcy, no bo rzeczywiście ruch oporu we Francji, to chyba Marquis, tak się ładnie nazywało, nie pamiętam dokładnie. Wiesz, cała moja wiedza w pewnym okresie, jeśli chodzi o ruch oporu we Francji, opierała się o to, co widziałem w serialu Alolo, tak, dokładnie. René, wiesz, zawsze jak...
Nie będzie powtarzał.
Tak, nie będzie powtarzał i ten, że zawsze miał tych kobiet dookoła dużo i właśnie zawsze była ta jedna, nie wiem, jak się nazywała właśnie z ruchu oporu. No i to dla mnie jakby miało sens. Oczywiście tam jest trochę taki kit, że jak mówi po angielsku, ta bohaterka to mówi z jakimś niesamowitym akcentem, prawda, wiesz, zaciąga to po francusku, ale jak już ma udawać Niemkę, to jakoś jej fantastycznie to powiedzieć. Oczywiście ja nie jestem w stanie ocenić jej akcentu, ale jakoś wszyscy ci Niemcy się nabierają i nikt, prawda, sprawdzający jej dokumenty na różnych etapach właśnie tej misji nie kwestionuje tego. No ale to jest oczywiście taki, wiesz, trzeba trochę zawiesić niewiarę i tyle, ale to jest taka spokojna misja, to jest ciekawe właśnie, to jest to, że no, jest bardzo dużo misji, ja nie pamiętam ile dokładnie, ale za każdym razem jak myślałem, że to już będzie może już ostatnia misja, to ten ekran się przesuwał, prawda, z wyborem misji, było coś nowego, nie wszystkie
to
oczywiście
tam, nawet jest to zagranie fabularne z, nazwijmy to, taką fantasmagiorią w głowie głównego bohatera, która się dzieje przez chwilę, nie?
Tak, tak, tak. No jest...
Że mamy zakończenie gry, które nagle okazuje się, że wcale nie mamy zakończenia gry.
Mm-hmm. No i widzisz, właśnie a propos tego zakończenia jeszcze, wiesz, tego o czym wspomniałeś, tak? Bez odnoszenia się do szczegółów, to ja uważam, że oni bardzo delikatnie podjęli ten temat, bo mi się wydaje, że dla historii nie ma takiego... Ja nie wiem, jakby to w grze można było zaprezentować w takim, wiesz, takiej strzelance, tak poważny, tak ciężki temat. I oczywiście to jest trochę taka no, fikcja, że to się tak skończyło, jak się skończyło w grze. Jakby taki totalny happy end, nie? Ale...
Wiesz co, ja tak swoją drogą trochę tego nie rozumiem, no bo oni z jednej strony chcieli pokazać, zagrać mocną nutą, no to jeżeli chcieli nią zagrać, to czemu nie zagrali ją do końca? Czemu, wiesz, nie... Gdyby nie było tam sceny biegnięcia do lasu, tylko zostania na przykład na łóżku, znalezienia kogoś tam, to wtedy moim zdaniem to faktycznie byłoby jakimś takim mocnym fragmentem. A tak, okej, coś tam się dzieje, ale happy end musi być happy endem. Mhm.
Nie, bo ta podróż po tym miejscu, ona jest bardzo... Zresztą... Widzisz, na pewno byłeś w muzeum, byłeś w tych miejscach, widziałeś je i one są tak przygotowane, że one w ogóle, to jest niesamowicie działa na wyobraźnię, a jak ktoś jest niesamowicie empatyczny, to wiesz, to może przyjść niesamowity szok, bo tam nie ma nic w tych miejscach, prawda, które byłoby, wiesz, jakimś specjalnie przygotowane na zasadzie, nie wiem, no nie mieliśmy tego, no to więc jakby dosztukujemy tego, jak ktoś coś zrobi, żeby to wyglądało jak prawdziwe. Nie, tam wszystko jakby jest autentyczne. A w grze ze względu na to, że chyba jest taki moment, że tam się wchodzi do tego miejsca, gdzie to praktycznie nikogo nie ma. Wiesz, to być może nie czuć mocy tego miejsca. I jakby to jest tylko zasugerowane. To jest coś takiego, jakby my, znając wątek historyczny, kontekst historyczny, my mamy ten klucz, żeby wiedzieć, co to jest za miejsce i potrafimy ocenić, czy oni to dobrze oddali, czy nie. I owszem, no nie mogliby to zrobić lepiej, to bez dwóch zdań, ale z drugiej strony zastanawiam się, jak ktoś, kto zupełnie się nie interesuje historią albo nie wie, wiesz, rozumie, w jakim miejscu się znajduje i zastanawiam się, czy ktoś, kto na przykład gra i bardziej się wciągnął w tą historię, szczególnie w ten, jeśli chodzi o ten wątek, czy na przykład by się zainteresował, bo wiesz, bardzo dużo młodych ludzi gra w serię Call of Duty i większość rzeczywiście to multiplayer, nie, tam tryb wieloosobowy, ale chciałbym wiedzieć, że na przykład wiesz, gry potrafią cię zainteresować jakimś tematem, że gdybym na przykład, nie wiem, grał w jakąś grę, która mnie zainteresuje, nie wiem, tak jakby powiedzmy grając w jakąś grę o pierwszej wojnie światowej, że chciałbym na przykład nagle o tym poczytać, bo okazało się, że wiele na przykład wątków czy informacji na temat pierwszej wojny światowej są, no nie są ogólnie znane, tak? Że szczególnie, że ludziom się na przykład wydaje, że to była taka, że to była taka druga wojna światowa, tylko że technologia była troszeczkę gorsza, były trochę gorsze karabiny i czołgi były śmieszniejsze, albo nie było takich czołgów jak teraz, nie było tej technologii, nie było bomby atomowej, ale tak poza tym to wszystko to samo, bo byli naziści też i tak dalej, a nie było wtedy nazistów, wiesz, to jest zupełnie inna rzecz, nie? I jeśli ktoś na przykład grając w grę zainteresuje się historią, to moim zdaniem to jest niesamowita wartość dodana. Tylko Call of Duty nie jest robione jako sztuka wyższa, tylko to jest taka niesamowita, to jest jakby najbardziej popularna gra, jaka może być. W tym sensie ona jest robiona jako greatest hits właśnie.
Powiedziałeś, że oni nawiązują trochę do Kompanii Braci, tylko że Kompania Braci, co prawda ja ją oglądałem dawno temu, więc możliwe, że w mojej pamięci już jest trochę inaczej, ona była strasznie kameralna. Tam nie było wygrywania wojny, a tam były, wiesz, pojedynki na kilka osób. I gdyby to Call of Duty takie było, gdybyśmy nie brali udziału, wiesz, w wielkich bitwach, typu właśnie lądowanie Normandii, czy Ardeny, czy coś tam, tylko żeby to było tak na maksa kameralna historia o tej brygadzie, czy tam, nie wiem, jaki oddział oni niby stanowią tak naprawdę, bo tam jest 4 żołnierzy niby, plus 2 dowódców, więc ja nie wiem, czy to jest kompania, czy to jest brygada, czy to jest oddział, czy cokolwiek innego. I właśnie to by pokazywało jakieś perypetie, nawet na trochę mniej znanych frontach, albo w jakichś mniej znanych historiach. Ta gra momentami to trochę robi. I wtedy jest trochę ciekawie, jak tam się dzieje ten motyw w lesie. To też był motyw, kiedy jak się biegnie przez las i idzie ostrzał artyleryjski. To też był jeden z tych momentów, kiedy dłonie mi się zaczęły z wrażenia pocić na padzie, nie? Tylko właśnie największy mój problem jest taki, że tych momentów było stanowczo za mało.
Być może jakby ta gra była krótsza,
z jednej strony chciała być, wiesz, może wiesz, to jest tak, jakby ona z jednej strony chciała być poważną opowieścią o wojnie, z drugiej strony jakby absolutnie bała się być poważną opowieścią o wojnie, z trzeciej strony ona mechanikami trochę jest jednak, tak jak to mówiłeś, jest tym starym, dobrym Call of Duty z ekipą, która rzuca w siebie apteczką, bronią albo tam granatem.
I z irytującymi misjami typu, wiesz, strzelają do mnie ze wszystkich stron, ja nawet nie wiem, gdzie jestem.
Tak, dokładnie.
Po prostu, a
muszę z respawnującymi się wrogami, nie? Tak. I w ogóle ten motyw, gdzie walczysz z bossem czołgiem, to było dla mnie tak absurdalnie
To jest
dumne.
Najbardziej upierdliwa misja.
To było miejsce, gdzie zginąłem najwięcej w trakcie całej gry. Tak, autentycznie tak. Tam respawnowałem się, kurde, z 10 albo z 20 razy, żeby w końcu ten czołg rozwalić.
Spokojnie, tak. Bo dla mnie właśnie to było najbardziej chaotyczne i to mi burzyło cały klimat. Ja mówiłem właśnie sobie tak, że kurczę, całe to, co sobie nazbierali, wiesz, tutaj sobie tak właśnie nagrabili. Gdzieś tam właśnie, być może właśnie ze względu na, nie wiem, wysoki poziom jakości technicznej tych filmów przerwnikowych, wiesz, dubbingu, no być może właśnie to mnie tak się spodobało, bo jeśli chodzi właśnie o to, jak wiesz, te twarze wyglądają i tak dalej, to oczywiście tam w serkach przewodnikowych, gdzie to wszystko jest prerenderowane, to wygląda to super, ale nawet w samej grze to nie wygląda całkiem
nie, najgorzej. Nie, wygląda bardzo dobrze, ta gra jest bardzo ładna moim zdaniem, ale jeszcze co chciałem dorzucić, to że mimo moich wielkich zarzutów i problemów z nią, to jedno, co muszę zawsze szczerze oddać, to, że w multi to jest cukieraczek. Dawno mi żaden Call of Duty tyle przyjemności nie sprawił. Czy to w trybie War, czy to nawet w zwykłych deathmatchach, naprawdę jest wybornie przyjemne to multi.
Właśnie,
i
bo ja
nawet
tego
nieważne,
trybu...
jeżeli gramy murzynką nazistką, to też nie jest ważne.
Nie, wiesz, dla mnie to w ogóle nie przeszkadza w tym sensie, że kim ty grasz, nie? Tylko do kogo strzelasz. Wiesz, ja bym wolał, żeby jednak tego nie było, ale rozumiem, że jeśli ktoś chce sobie stworzyć postać, to jak najbardziej może stworzyć sobie, wiesz, w jakiej nacji chce, w jakim wieku, gdyby tam właśnie tak, wiesz, tak jak powiedziałeś wcześniej tam, że zdejmujesz hełm i się okazuje, że jakiś emeryt, spoko, jak chce biegać z bronią, to wiesz, żeby też nie było tego ageizmu. ale jakoś tak dziwnie mi się szlało do kobiet, ale ja właśnie tego trybu War tak naprawdę nie posmakowałem w ogóle i to jest, to wynika trochę też z tego, że ja pograłem trochę w normalne deathmatchy, w takiej trybie dominacji i niestety no, jestem słaby, już, nie, to już chyba ten wiek, naprawdę, szczerze, jestem za słaby, żeby sobie naprawdę pograć, to muszę sobie boty włączyć i wtedy dominuję, ale ten tryb, ten War, on jest związany z tym, właśnie z tym typem jednostek, które wybierasz i wtedy masz jakąś określoną funkcję na...
Nie, to nie ma znaczenia tak naprawdę.
To są takie po prostu klasy, sposób, tak?
Że to są klasy, klasy zostają klasami, natomiast tryb War to jest po prostu coś w stylu Rusha z Battlefielda. To znaczy mamy, wiesz, na przykład mapa w lądowanie w Normandii, no to pierwszy moment polega na tym, że trzeba dobiec do bunkrów i przejąć bunkry, a druga strona się broni w bunkrach. W momencie, w którym uda nam się przejąć do bunkrów, to wtedy mapa przeskakuje dalej i trzeba tam zrobić coś tam za linią frontu. A tam wiesz, momentami jest, nie wiem, pchanie czołgu, czy właśnie...
Nie, to grałem, grałem, teraz kojarzę, no. Tak. Nie, bo myślałem, że to jest jakoś bardziej rozbudowane, że coś związane z tymi hubami, które nie działają, że wiesz, to takie...
Nie, to jest jakieś, po prostu objective.
Druga wojna światowa, miejsce spotkań. I te tak...
No z tym hubem, bo teraz ten social hub już działa i też jest lekka, znaczy drama, to może za dużo powiedziane, ale był taki, widziałem kilka takich oburzonych tekstów, że sam w sobie pomysł zrobienia social huba jest jeszcze okej. To, że w tym social hubie możemy sobie przybijać piątki z innymi graczami i patrzeć, jak skrzynki z lootboxy dostają i oglądać, co oni tam w tych lootboxach znaleźli, to jest jeszcze spoko, ale to, że wybrane do tego social huba zostało właśnie miejsce, gdzie zginęło tak dużo ludzi, jest trochę niesmaczne.
No, to jest takie coś, co myślisz sobie, że jest na tyle dużo ludzi, producentów, którzy nad jakimś pracują, to się tak mówią, kurczę, wiesz, ta plaża jest taka fajna, to jest takie klasyczne miejsce, to wszyscy będą się cieszyć, że będą tutaj siedzieć i otwierać te. A później no, jak ktoś właśnie tak, wiesz, to wychodzi na ten i nagle się okazuje, że jednak ktoś spojrzy na to inaczej i rzeczywiście... mogliby wybrać, nie wiem, cokolwiek, mogliby jakiś obóz stworzyć zupełnie jakimś neutralnym miejscu, bo to już nie ma znaczenia. To
jakiś randomowy tak. Sztab, nie?
Tak, dokładnie.
Zwłaszcza, że tak jakby dla tego social huba to nie ma żadnego znaczenia, że to jest akurat to miejsce.
A pobawiłeś się trochę w Nazi Zombie?
Tak, bawiłem się trochę i w końcu to są takie zombie, jakie mi się podobają, to znaczy gra mówi tobie, co trzeba robić, mniej lub bardziej. I graliśmy w 4 osoby na słuchawce, że tak powiem, i było bardzo emocjonująco i przegraliśmy.
Więc no to jak Left 4 Dead normalnie, bo nie ma kolejnej części Left 4 Dead, a tutaj po prostu robi, no bo to jest ten motyw takiej hordy, nie? Z jakimiś zadaniami, które trzeba zrobić. W ogóle bardzo mi się podobał prolog, jest takie ciekawe wprowadzenie. Dużo znanych aktorów jest. I zapomniałem się, ten aktor, ten wielki, potężnie zbudowany nazywa, ale ta dziewczyna, brunetka, to jest Elektra z Daredevila.
Tak.
Tej blondynki
tam
też.
Ktoś z Wikingów jest chyba w ogóle, tam już było rozpoznawanie wszystkich trzech postaci.
No, więc sympatyczne jest takie wprowadzenie, oczywiście ono jest takie w stylu Wolfensteinowym, bo to są zombiaki, jest jakaś tajemnicza energia, ten jolt, nie? I cała ta zabawa się opiera na tym, że wiesz, no, jesteśmy w jakimś takim dziwnym miasteczku, no nie? Nazi Town? Nie, jakoś tak, jakieś takie dziwne nazwy są. Ale bardzo przyjemnie się gra, nawet samemu, bo ja jestem taki, że wiesz, nie chciało mi się, prawda, wchodzić tutaj gdzieś tam w lobby i kombinować, a ze względu na, że grałem o różnych porach, to nawet nie umawiam się z nikim, tylko po prostu tak jak mam czas, to gram i to jest takie sympatyczne, ale to jest chyba ten dobrze opracowany, sprawdzony tryb hordy, który za każdym razem po prostu jest tylko jakby zmieniany, dorzucany, coś jest poprawiane w nim, on nadal działa, nic się nie zmieniło i jednak takie koopowe granie, gdzie nie musisz mieć niesamowitego skilla i nie giniesz tak szybko jak w normalnym multi, jest bardzo satysfakcjonującym. Dużo fajnie sprawia. Chociaż ja na przykład nie jestem jakimś super wielkim fanem Nazi Zombie. Na przykład nigdy nie kupiłbym gry z serii Call of Duty tylko dla tego trybu, chociaż nie wątpię, że są jacyś ludzie, którzy po prostu to jest dla nich najważniejsze. Nie? Dla mnie jednak główna kampania to jest to. Niemniej absolutnie przyjmuję twoje argumenty i jeśli chodzi na przykład i nadal twierdzę, bo nie ma argumentu przeciwko, że to jest najlepsza gra obecnie, jeśli chodzi o drugą wojnę światową na tą generację. Jeśli chodzi o taką filmową, dobrą grę. No bo tak szczerze mówiąc, to tak jak wspomniałeś o tych o tej fabule, żeby ją traktować takiej bardziej spokojnie, tak? Mniej tego strzelania, to już nie byłoby Call of Duty. Telltale mogłoby zrobić grę o II wojnie światowej, gdyby nie zajmowali się, prawda, wszystkimi tymi licencjonowanymi tematami, prawda, Batmanami i tak dalej, i tak dalej. Ale ja powiem tak, ja polecam Call of Duty ze względu właśnie na cały kształt i to, że wrócili do II wojny światowej i nie zrobili tego, i że nie spieprzyli tego. Może nie zrobili tego idealnie, mogliby, jest jakby pole do popisu, mogliby wiele rzeczy poprawić, ale ja jestem bardzo usatysfakcjonowany mimo wszystko. Więc nie wiem, Piotrze, ty no nie dasz rekomendacji, ale rozumiem, że nie odradzasz jakoś śmiertelnie.
Nie, no wiesz, ja to trochę ponarzekałem sobie, natomiast no to jest, wiesz, cieszę się, że tobie się podobało.
Dziękuję za wyrozumiałość.
Jako całościowa paczka Call of Duty WW2, czyli zombiaki, multi i single, to jednak całościowo warto, na pewno. Mm-hmm. A jak w kilka osób się można pograć, to już najbardziej.
Znaczy, cieszę się, że Activision, że te, w ogóle WW2 się tak dobrze sprzedało, bo to jest jakby, wiesz, zielone światło dla Activision, tylko nie wiadomo kiedy tak naprawdę, czy za 2, czy za 3 lata dopiero wrócą do kolejnej gry, bo oni to muszą tak jakby 3 lata do przodu planować każdy tytuł, bo na 100% wrócimy do jakiegoś, wiesz, kosmicznego strzelania za rok, ale...
A może Wietnam?
O! Widzisz?
Wiesz, są takie przecieki, no bo mamy, w przypadku Call of Duty mamy ten cykl 3-letni, że studio robi swoją część przez 3 lata, czyli tak jak w zeszłym roku robiło to bodajże Infinity Ward, jeśli się nie mylę, czyli Infinity Ward będzie robiło Duty w 2019 dopiero, więc w przyszłym roku mamy chyba Treyarch bodajże i oni co robili ostatnio? Robili Advanced Warfare? Czy któreś Blobsy? Ja już się
nie
mylę.
Chyba Advent Warfare był.
Trzeba by spojrzeć.
Chociaż...
No to teraz wiesz, zobaczymy. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby w nas uderzyli Wietnamem, bo było kilka części pod rząd Call of Duty, tych kosmicznych, różnych, przyszłościowych, więc może teraz się szala odwróci na co innego.
Szczerze, że tak właściwie oni dyktują trendy, oni dyktują warunki. Oczywiście patrzą, co się dzieje dookoła, bo wiadomo, że to jak wyglądało na przykład Infinite Warfare, no to wiesz, że Titanfall miał znaczący wpływ, prawda, na to, co Activision postanowiło zrobić z serią Call of Duty, ale no ja się zastanawiam właśnie, że mam nadzieję, że mamy powód właśnie do tych korzeni, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, ja już mam dość tych jetpacków, ja już mam dość tego latania i Wietnam to bym naprawdę przyjął z otwartymi rękami. Być może, bo wiesz, pamiętasz, ze starych dobrych czasów to było mnóstwo tych konfliktów różnych, współczesnych, które były do opisania. I jakby Modern Warfare był, wiesz, tam zrobił taki mały spin, prawda, w tym temacie, ale gdyby wrócił, nie wiem, do Desert Storm albo coś w tym stylu, wiesz, Kuwait, te sprawy, no... Jest dużo ciekawych rzeczy.
W ogóle może wiesz, znaczy to...
Afganistan.
Nie chcę się w to wierzyć, ale to by był szok, jakby właśnie poszli w jakieś takie współczesne klimaty. Jak tam ten cały Insurgency, właśnie wiesz, Afganistan, czy tu kurczę jakiś Bliski Wschód, to by było coś dopiero.
Ktoś mógłby na przykład odkopać Six Days in Fallujah i zrobić właśnie taką grę dużo cięższą, mocniejszą. No, są możliwości, tylko to musi się, prawda, opłacać. Jak ktoś bardziej nad... ktoś nie chce na przykład artystycznie do tego podchodzić, albo jakoś, nie wiem, jakoś... jakby to powiedzieć, bo nie chcesz znowu powtarzać, że o, gry to ważne są właśnie ze względu na to, ile zarabiają dla tych księgowych czy włodarzy takiego Activision, niż jakby co artystycznego wprowadzają, czy jakby tematycznego, co wprowadzają do naszej branży. No ale wiesz, miło byłoby, gdyby faktycznie trochę odeszli właśnie od strzelania w kosmosie na rzecz współczesnych konfliktów, ewentualnie właśnie tak jak mówisz, Wietnam. Albo nie wiem, Północna Korea, to przecież też jest taki okres w historii Stanów Zjednoczonych, gdzie wiesz, aktywnie brali udział, no właściwie no to była wojna, prawda? którą prowadzili, też mogliby się
tak, ja właśnie w międzyczasie sobie zdążyłem podejrzeć, żeby się nie pomylić. Tak, w 14 mieliśmy Advanced Warfare, które robiło Sledgehammer, i teraz mamy powrót Sledgehammer, czyli WW2. W 15 mieliśmy Black Opsy od Treyarchu, trzecie Black Opsy, i teraz będziemy mieli za rok Black Opsy, więc znaczy kolejną grę Treyarch, więc wcale bym się nie dziwił, gdyby też był w jakichś takich kosmicznych
Ale
klimatach.
Ja już nie chcę Black Opsów.
Tak, Boże, nie, absolutnie.
Już wolałbym sequel Ghosta, naprawdę.
Tak, a potem w 2019 będzie Infinity Ward i oni pewnie pójdą właśnie w jakieś bardziej współczesne klimaty. Wiesz, nie należy, bo to, dla mnie fascynujące jest trochę to, jak działają wielkie firmy, bo jednak wydaje mi się, że ponieważ ten cykl tworzenia Call of Duty jest 3-letni, to decyzje o tym, że aktualna część, która pojawiła się w 2017, zaczęła być robiona w 2014, będzie w II wojnę światową. Wiesz, na tak zwanych deskach ryślarskich pojawiła się dużo wcześniej, niż ktokolwiek mówił o Battlefieldzie pierwszym. Bo Battlefield pierwszy, który wyszedł w zeszłym roku, pierwsze ogłoszenia były jakoś chyba z pół roku wcześniej, bo on tak naprawdę długo nie kazał na siebie czekać. Przecież pamiętam, że chyba na tym tatym e-play był wielki reveal, więc wydaje mi się, że oni by chyba nie robili zmiany w trakcie produkcji, że nagle robimy na II wojnę światową, kiedy by już mieli coś innego na tych.
Tak.
Więc po prostu chodzi mi o to, że ciekawe jest to, że dwie wielkie firmy, które robią największe FPS-y, które są aktualnie na rynku, w tym samym momencie podejmują decyzję, że cofają się z powrotem do przeszłości. Cofają się do przeszłości, prawda?
No ale fakt jest taki, że faktycznie ludzie przez długi, długi okres czasu, no nie, bo, no,
mówili, uczeli
że,
o tym, nie?
Tak, że chcieli i to jest pewnie jakaś taka reakcja, no nie, ale to jest coś, co jest znane na przykład w przemyśle filmowym, że czasami podobne tematy potrafią się w tym samym czasie pojawić w kinie. Na przykład Armageddon i Deep Impact. Nie? Dwa filmy o katastrofie, prawda, asteroidy zmierzającej w kierunku Ziemi. Nie wiem, chyba Vulcano i Dante's Peak. Były dwa filmy o wybuchu wulkanu w tym samym czasie. Wiesz, jakby jest coś takiego, że albo gdzieś szpiedzy przemysłowi działają już na, wiesz, potrafią już koncepty sobie tam gdzieś wyrwać i tak dalej, tylko że nie mają więcej szczegółów, więc muszą resztę już jak sami dorobić, albo mamy rzeczywiście z niesamowitym przypadkiem do czynienia. No ale a propos II wojny światowej, a właściwie tego, co się wydarzyło długo, długo po II wojnie światowej w alternatywnej przeszłości.
Ciekawy początek.
Wolfenstein The New Colossus skończyłem. To była gra w ogóle, której nie planowałem skończyć teraz, dlatego że wiesz, w zalewie tych wszystkich tytułów fantastycznych to postanowiłem sobie odłożyć to na taki lepszy moment, ale przyszedł Czarny Piątek i przyszła taka totalna obniżka na Wolfensteina, bo chyba do 30 euro cena spadła, no to więc jakby to był taki znak, że okej, jak teraz tego, prawda, nie sięgnę po Wolfensteina, może się po Czarnym Piątku cena wrócić do tej wysokiej i wiesz, i znowu będę musiał czekać.
Zresztą.
I naprawdę Wolfenstein to jest, znaczy ciężko powiedzieć, że to jest gra roku, nie? Dla mnie, ale na pewno fabularnie to jest najbardziej zakręcona i najlepsza gra, która w tym roku wyszła, no bo jest w tym roku w ogóle wyszło tyle świetnych gier, że jak będziemy robić podsumowanie, w ogóle jak, mam nadzieję, że będzie dużo głosów od naszych słuchaczy.
Ja obiecuję przejść do tego czasu Wolfensteina.
Ja jestem po prostu niesamowicie, pod niesamowitym wrażeniem, że mamy kolejny rok i to wygląda, że po prostu co 10 lat mamy taki fantastyczny dla branży rok, nie? 97, 2007, 2017. Oczywiście to jest takie, wiesz, grube mi przyszyte, bo poprzedni rok też nie był całkiem nie najgorszy. No ale przez to, że w tym roku mieliśmy właśnie Breath of the Wild i Horizon.
Właśnie Switch przyszedł i wiesz, pozamiatał wszystko na rynku.
Tak, ale przecież na początku roku, to już się tak wydaje, że to już tak dawno temu było, ale w tym roku wyszedł Horizon, prawda? Czy się mylę?
Mhm. No. Tak, DLC dopiero coś.
Uncharted powiem. Chyba też w tym roku, czy się mylę?
Uncharted dodatek.
Dodatek, aha, widzisz, już jestem, już się gubię, prawda, w tym, ale naprawdę mnóstwo fantastycznych.
Za dużo dobra
i właśnie, ale mimo wszystko teraz jak grałem, być może to jest taka, dlatego, że czekałem na tą grę i dlatego, że to jest ten klimat mój ulubiony, czyli taka alternatywna przeszłość, że można powiedzieć. Czyli okolice lat 60. i co by było, gdyby Rzesza wygrała II wojnę światową i zdominowała, wiesz, świat. I nieraz już wspominałem o filmie i książce Fatherland Richarda Harrisa, jeśli się nie mylę. Jest w ogóle bardzo fajny film telewizyjny, niestety bardzo ciężko go dostać. na DVD, pewnie gdzieś tam w telewizji jest puszczony albo na VHS-ie z Rutgerem Hauerem, czyli też jest właśnie lata 60., wiesz, i w, tam Stany i Zjednoczone i Rzesza to już długo po wojnie, już jest dawno pokój zawarty i tak dalej, ale jakby jest tak, wiesz, jest ten klimat, nie, że Niemcy zdominowali, prawda, to świat, no nie, po wygranej wojnie i no teraz jest ten serial, prawda, na Amazon Prime, Człowiek z Wysokiego Zamku. Mm-hmm. Czyli no, też...
książki
Dicka, tego, Filipa K. Dicka. Tak, czyli też mam alternatywną... Znaczy dla nas jest przeszłość, tak? Ale muszę powiedzieć, że to taki przeszłość-przyszłość. Czyli to, co jest najlepsze w tym wszystkim, to jest to, że jakby technologia, przez to, że jakby ta wojna dłużej trwała i tak dalej, ona się dłużej rozwijała, bo wiesz, bo nic tak chyba nie stymuluje rozwoju jak niestety konflikt, tak? Czyli wyścig zbrojeń. I to na przykład też fantastycznie widać i w Wolfensteinie, chociaż w Wolfensteinie to jest podkręcone do potęgi Entei, czy nawet w Człowieku Wysokiego Zamku, że masz po prostu wręcz futurystyczne, no dla nas to takie retrofuturystyczne obiekty, jakieś czy samoloty, czy jakieś pociągi, czy mnóstwo innych rzeczy, no nie? W tym serialu wygląda takie właśnie retrofuturystycznie. I Wolfenstein jest pod tym względem no, podkręcony, bo tam masz po prostu roboty latające, fortece, jak w Avengersach właśnie. Przecież głównym hubem w grze jest olbrzymia, największa, niewyobrażalna łódź podwodna, która prawdopodobnie w swoim hangarze pomieściłaby z kilka Titaników. No nie? I to jest jakby... tego tak nie widać, no nie? Ale wiesz, normalnie łódź podwodna to jest taka, że przeważnie dwie osoby przecisną się między sobą, ale już trzy osoby na przykład w korytarzu nie staną obok siebie. A tutaj masz po prostu niesamowite przestrzenie, korytarze, wiesz, mnóstwo pustej przestrzeni. Możesz grać w piłkę nożną, prawda, w hangarze, no po prostu jest mnóstwo, co przynajmniej. Zresztą, nie wiem, czy kojarzysz właśnie, o co chodzi w ogóle fabularnie w tym Wolfensteinie.
Znaczy wiem, że ze zwiastunów wiem, że jest to bezpośrednia kontynuacja.
Tak.
Czyli tam, gdzie kończy się poprzednia część, tu zaczyna się kolejna, no i tym razem rzecz się dzieje w Stanach, a nie w Europie.
Tak, chociaż to jest, znaczy w Stanach to fakt i Właśnie, bo próbuję sobie to poukładać, wiesz, bo generalnie jest tak, że rzeczywiście jest ten taki początek, który też wszyscy widzieli, że Blaskowicz jest praktycznie sparaliżowany, tak? No, zaczynasz w dosyć makabryczny sposób pierwsze etapy właśnie na wózku inwalidzkim i strzelasz się z tymi nazistami właśnie właśnie poruszając się w ten sposób i to jest ciekawe, bo to jest właśnie też pokazuje, jak to jest, że to jest łódź podwodna przystosowana właśnie dla inwalidów, że wszędzie są podjazdy, jakieś takie, wiesz, jakieś pasy transmisyjne, że możesz gdzieś podjechać, gdzieś się dostać i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak przystosowane, że widzisz naklejki, no nie, że tutaj, że schody tutaj, a winda tam, nie, że i masz znaczek, prawda, że dla inwalidów, ale generalnie no takie są levele skonstruowane, żebyś, prawda, będąc w pewnym stopniu, prawda, niepełnosprawny, no nie, jednak nie mogę w takiego normalnego, w taką normalną strzelankę. Ale właśnie klimat jest niesamowity, bo w wielu aspektach już te zwiastuny oddały mniej więcej to, czego możesz się spodziewać, ale mi się wydaje, że i tak nie oddały prawdy, bo z tego, co pamiętam, to Piotrze, tobie się zwiastun bardzo nie podobał. Że miałeś
pierwszy. Późniejsze mi się podobały.
Tak, o. No to mi się wydaje, że jak będziesz grał, to będziesz zadowolony właśnie z fabuły, bo fabuła jest interesująca. No, oczywiście ona jest trochę absurdalna. Trochę się, wiesz, niesamowicie ciśnie po tych nazistach, wiesz, takich obśmiewa, ale na zasadzie właśnie takich, że wiesz, jest dużo momentów w grze, gdzie możesz się podskradzić, na przykład podsłuchiwać nazistów. Albo jest dużo znajdziek, jakichś kartek, listów, wiesz, którzy piszą, wiesz, naziści piszą jakieś takie listy, wiesz, do ukochanej, że słuchaj, terror Billy, jaki to jest zły człowiek, jaki to jest morderca, w ogóle największy terrorysta, wiesz, bo tak naprawdę dla nazistów, no nie, no to Blaskowicz i cała ta ekipa, to są terroryści, nie? No dla nas to są bojownicy o wolność, ruch oporu, który się mobilizuje, bo cała gra właśnie zaczyna się od tego, że odnajdujemy się na tej łodzi i zaczynamy odbudowywać właśnie ruch oporu i zaczynamy jakby łączyć się, znaczy odszukiwać jakieś aktywne komórki. Nie? I jest właśnie ta dziewczyna, którą widzieliśmy, taka charakterystyczna czarnoskóra dziewczyna z afro, tak, super postać, bo jest taka, właśnie to mi się podoba, że wszystkie te postacie są wyraziste. Tam nie ma dwóch identycznych postaci, oprócz tych takich, wiesz, NPC-ów, bo jest mnóstwo NPC-ów na tej łodzi podwodnej, których oczywiście tam ratujesz, no bo to wiesz, to nie może być tak, że cały ruch oporu to stanowi ta grupka jak w Star Treku, prawda, że zawsze na każdą misję, chociaż tak to jest, nie? Zawsze wysyłani są ci sami ludzie, nie? Mimo, że na całej tej łodzi podwodnej masz mnóstwo innych postaci. No ale, wiesz, to co jest też fantastyczne, że Wolfenstein tą strukturę tej gry, tak naprawdę, ten sam szkielet, to on powiela chyba od, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że od czasów, prawda, Wolfensteina 3D, no bo to już byłoby spora przyda, ale przynajmniej od tego Wolfensteina na poprzednią generację. Tego Wolfensteina. Że masz ten taki hub centralny, wtedy to było jakieś takie miasteczko, czy taki, z którego gdzieś wychodzisz na misję i robisz jakieś różne zadania. I tutaj tak jest, że tym hubem centralnym jest łódź podwodna, której ja nie lubiłem tam jednej rzeczy. Wszystkich tych misji, gdzie na przykład było coś trzeba znaleźć, gdzieś iść, bo ja zawsze błądziłem na niej. Niby takie proste, tam wiesz, tylko kilka poziomów, kilka pomieszczeń i tak dalej, ale zawsze błądziłem. Ale masz ten hub centralny, z którego wychodzisz na misję, no ale później wszystko inne, prawda, no to są już konkretne miejsca, w których coś robisz i różne zadania, które robisz. Tam jest, wiesz, motyw Blaskowicza, który nie tylko walczy z demonami, prawda, nazistami, ale też z demonami przeszłości. Bo tam jest cały bardzo rozbudowany wątek tym, jak on, wiesz, jakby ta geneza postaci, wiesz, jak on był małym chłopcem i jaką miał matkę, jakiego miał ojca, wiesz. Ten ojciec, to, wiesz, tyran, znęcał się nad matką, znęcał się nad nim i tak dalej. Wiesz, to jest mocny motyw. Oczywiście wszystko w tej grze jest w pewnym momentach bardzo przejaskrawione. I ta gra potrafi być bardzo naturalistyczna, że w pewnych momentach to możesz w nią grać jak w tego nowego Duma. Czyli po prostu strzelasz się, podchodzisz do nazistów, wiesz, bo masz ten tasaczek, nie? Ten toporek taki strażacki, którym po prostu robisz finishery tak krwawe, że w pewnym momencie ja musiałem odwracać głowę w Wolfensteinie.
Nie, chodzi mi o to, czy te finishery niczym w Dumie.
Niczym w Dumie, tak. Tylko, że one nie mają tej mechaniki takiej, która jest w Dumie, czyli wiesz, to że ładuje ci, nie wiem, zdrowie albo naboje, nie, że kiedy robisz te finishery, nie, jakby one są wymuszone na... Znaczy, wymusza na tobie gra, żebyś je jednak robił, bo inaczej, prawda, bardzo szybko ci się skończy amunicja. Tutaj jest to na zasadzie takiej, że wiesz, jest ten schemat, który też był w poprzedniej części, czyli masz oficerów, których jeśli wcześniej załatwisz po cichu, to właściwie wykończenie pozostałych żołnierzy, tych patrolujących dany obszar, to jest pestka, nie? Ale w momencie, jak ci ktoś, wiesz, jak grasz cedankowo, ale ktoś cię zobaczy i tak dalej, włącza się alarm, no to zaczyna się tutaj taka jatka i czasami to są naprawdę mocne, grube starcia. Ale wiesz, jeśli chodzi o samą grę, no to jest klasyczna strzelanka, ale ona jest świetna. Ona jest bardzo dobrze mechanicznie zrobiona, ja tam nie mam nic do zarzucenia. Ale naprawdę to, co jest najlepsze, to jest właśnie ta fabuła. Nawet Bachleda Curuś mi nie przeszkadza, chociaż ona ma bardzo komiczną postać, odgrywa, bo ona gra,
gra kobietę, chyba, tak?
Kobietę zatroskaną o swojego mężczyznę, jednocześnie będącej w dosyć zaawansowanej ciąży, tak na oko, tak szósty miesiąc z bliźniakami, co jej nie przeszkadza, prawda, skakać, biegać i wykonywać misje też czasami, więc to jest niesamowite.
To dobra.
Jest Fergus, znaczy w moim przypadku to jest Fergus, nie? Bo ja wybrałem sobie to, bo tam jest nawiązanie do poprzedniej części jest takie, że jak pamiętasz, jest taki moment, w którym musisz zdecydować, kogo ocalisz. Czy Fergusa, tak. Czy tam Wilksa, już nie pamiętam dokładnie, jak się nazywali, jak się nazywał ten drugi. I na samą grę to nie wpływało jakoś bardzo. Oczywiście tam w filmach widziałeś nie tą postać, co tam jest, jakby fabularnie tam to miało znaczenie, ale na samą rozgrywkę to tam była tylko jedna mechanika, nie, że wiesz, jedna drobna zmiana w mechanice. I tutaj, prawda, masz tego Fergusa. Fergus jest przekomiczną postacią, bo widziałeś, prawda, te jego mechaniczne ramię już na zwiastunach. I to jest mechaniczne ramię, które żyje własnym życiem, dlatego wiesz, jest jakby źródłem wielu komicznych zachowań, ale naprawdę...
Comic relief.
Tak, jest w ogóle super postać, jest mąż w ogóle tej dziewczyny z afro, super spesz chyba się nazywa, I koleś jest no, fantastyczny. To jest taka zabawna persona. Koleś jest absolutnie wkręcony, jeśli chodzi o teorie spiskowe i wiesz, Roswell, nie? I w ogóle to, co tam znaleźli, co tam jest i prawda, cała ta konspiracja z tym związana, to jest mnóstwo fantastycznych, komediowych motywów z tą postacią związane. Zresztą w ogóle jak on, jedna z pierwszych rzeczy, które on dowiaduje się, że są na tej łodzi podwodnej, po tym jak oni przez ileś tam lat, wiesz, w jakichś takich ruinach przeżyli, znaczy lat, to przesadzam, no nie wiem ile dokładnie, ale przez długi okres czasu przeżyli, wiesz, w jakichś takich ruinach, no to, wiesz, on wychodzi z siebie, wiesz, takiej euforii, no po prostu, no, wiesz, no mnóstwo interesujących rzeczy, ale no, ta gra to jest przede wszystkim też, no, ona balansuje między mocną, interesującą historią, która pokazuje coś, co się właśnie w grach bardzo rzadko pojawia, czyli Amerykę pod okupacją. Na przykład ja bardzo lubię Homefronta, tego Revolution, bo on bardzo dobrze to pokazuje, nie? Kiedy, co by było, gdyby wiesz, to Amerykanie byli pod okupacją i to oni byli ofiarami najeźdźców, a nie powiedzmy obrońcami, prawda, uciśnionych, czy tam jakimiś wyzwalaczami, obrońcami. To tutaj masz właśnie cały ten motyw z tą Ameryką, która próbuje stać z kolan. I tylko, że tak naprawdę przez to, że jesteś jakby zamknięty w tej puszce metalowej i robisz tylko te misje, to widzisz jakby tylko fragmenty tych Stanów Zjednoczonych, nie widzisz wszystkiego. Bo na przykład, wiesz, to porównujące wrażenie, które sprawia Nowy Jork, jak tam przybywasz, to jest niesamowite, bo bohater tam mówi, że zawsze chciałem odwiedzić Nowy Jork. I naprawdę zaskoczy cię to, co zobaczysz, nie? Bo to jest nie to, czego się spodziewasz. To miasteczko ze zwiastuna to jest jakby jedyne takie miejsce dosyć rozbudowane, ale to też jest coś, co właściwie jest takim malutkim fragmentem całej gry i właściwie możesz niemal przebiec przez to miejsce i nic ciekawego nie zobaczyć. A jest warto się tam zatrzymać w paru momentach, szczególnie jak na przykład widzisz jakiegoś Niemca, który patroluje, na przykład nazistę, który patroluje ulicę, i zatrzymuje dwóch gości dwóch gości chyba członków Ku Klux Klanu. I zaczyna ich przepytywać, oczywiście, no jest, to jest tak komiczna scena. Znaczy, to wszystko jest tak, nie wiem, nie każdego to może oczywiście śmieszyć, ale moim zdaniem to są takie elementy, które wynikają właśnie z tego, że musi gdzieś tam podejść i jakby zobaczyć tę scenkę, która się odgrywa. A jeśli przebiegniesz koło niej, to nie zobaczysz tych takich dodatkowych smaczków. Bo ta gra ma mnóstwo takich drobnych elementów, jakichś takich pierdółek. Niemniej tak jakby cała ta główna fabuła jest tak skontrolowana, że wiesz, to te filmy przenikowe są tak zrobione, że oglądasz jak film.
Słyszałem kilka zarzutów i teraz ciekawy jestem. To nie są moje zarzuty, tylko zarzuty, które nazwijmy to słyszałem od ludzi z internetu. Mhm. Po pierwsze, że są pewne problemy mechaniczne, to znaczy, że i to słyszałem naprawdę od kilku osób, że gra w żaden sposób nie sygnalizuje tobie, kto do ciebie strzela. W sensie, skąd się do ciebie strzela i przez to czasami nagle jesteś w trakcie potyczki w sytuacji, gdzie nie wiadomo czemu prawie tracisz życie.
Powiedz mi, czy w prawdziwym życiu, jakby do ciebie strzelali, to ci by pojawił się przykład trójkąt z prawej strony.
Jesteśmy do tego zastrzelanych, przyzwyczajeni.
Tak, że
nie?
Masz po prostu czerwony, najpierw ci ekran, wiesz, naczerwonowali, a zawsze jest jakby taki, ta poświata z której strony jest bardziej, z drugiej jest mniej i mniej więcej jesteś w stanie określić, wiesz, z której strony ktoś do ciebie strzela. Szczerze mówiąc, to ja naprawdę wszystkim radzę, żeby to robili, szczególnie jeśli na przykład mają mało czasu albo się łatwo frustrują, po to gra ma zmienny poziom trudności i po to gra, wiesz, pozwala ci zmieniać ten poziom trudności, że naprawdę nie ma wstydu, jeśli, wiesz, nie musisz przejść grę na weteranie czy ten najwyższy poziom, można sobie włączyć ten najniższy poziom trudności i się bawić po prostu w tę grę jak w taką przyjemną strzelankę, bo naprawdę ja wiem, że, bo wiesz, jeśli grasz dla achievementów, no to ja rozumiem, że wiesz, musisz przejść grę na najwyższym poziomie i wszystkie chwyty dozwolone. Ale grając dla przyjemności, spokojnie można sobie obniżyć poziom. Dlatego, że wiesz, poziom trudności w tej grze jest właśnie jest tak zrobiony, że jeśli grasz na każdym poziomie troszeczkę wyższym tego najniższego, to dosyć szybko możesz zginąć. I faktycznie, jak na przykład nie wiesz, kto do ciebie strzelił i tak dalej, to masz frustrację. Ale Wiesz, tej grze po prostu trzeba się cały czas ruszać. Jeśli grasz sadankowo, to graj sadankowo, ale jeśli chcesz w tę grę grać jak właśnie w takiego Duma, to po prostu cały czas jesteś w ruchu, wiesz. Wykorzystujesz właśnie te finishery toporkiem, no nie? No, nie, dla mnie to była czysta przyjemność i absolutnie na żadnym etapie nie przeszkadzało mi to, że nie wiem, z której strony do mnie strzelają, bo jakby nie miało to dla mnie wpływu na rozgrywkę. Bardziej się wkurzałem, jak mi czasami na przykład, nie wiem, pocisków brakowało. Albo życie miało na głosku.
Ja
też
słyszałem odnośnie podnoszenia broni i apteczek, że musisz, że gra nie robi tego za ciebie, tylko trzeba, znaczy inaczej, ja słyszałem tak, że czasem to robi za ciebie, a czasem tego nie robi za ciebie i czasem trzeba patrzeć, a czasem to nagle...
To ja ci wytłumaczę. To jest tak zrobione, że gra daje ci dwa progi. Jeden próg to jest próg życia, nie? Punkty życia i ze względu na to, że ty przez większość gry jesteś właściwie no inwalidą, nie? Bo tam jest taki moment, że na początku gry zyskujesz taki ten pancerz, który też widziałeś na zwiastunie. To on pozwoli ci chodzić, tak? Że wcześniej byłeś na wózku, a później mając ten pancerz jesteś w stanie się powiedzmy normalnie poruszać, ale to nie zmienia faktu, że masz tylko połowę takiego normalnego życia, bo gry nas przyzwyczaja do tego, że 100 punktów życia to jest jestem zdrowy i w ogóle super, a 50 to już jest coś takiego, że jest trochę gorzej. I generalnie do nadal możesz zbierać apteczki, jeśli chcesz sobie jakby dać boosta do tego życia. Czyli jeśli znajdziesz jakąś apteczkę, to ją możesz podnieść, tylko wtedy musisz nacisnąć X. I wtedy masz zamiast 50, 70 punktów życia, ale to życie ci wtedy spada do tych 50, tak? Tak jak normalnie w Doomie na przykład, nie wiem, w tym klasycznym, na pewno widziałeś, że jak miałeś więcej życia, no nie, tam mogłeś mieć 200 punktów życia, to jednak cały czas jakby punkty ci spadały do tych 100. I tutaj tak jest, że jak masz poniżej tego 50 życia, albo poniżej tego progu, bo jeśli chodzi o pancerz, to na przykład ten pancerz ma próg 200, nie? Inny pancerz na przykład ma próg 1000, ale to jest jakby... To musiałbym za dużo mówić, ale generalnie jest tak, że jeśli nie chcesz podnosić czegoś, a jesteś powiedzmy... Masz ten maksymalny poziom życia, to nie podnosisz. I wtedy, kiedy jest, wiesz, walka, to wiesz, że masz zabunkrowane w tych miejscach, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu no masz pewną przestrzeń, na których masz jakieś apteczki i nie musisz ich podnosić, kiedy nie musisz. Bo jeśli podniesiesz te apteczki, to ty, zanim się zacznie, powiedzmy, naprawdę prawdziwa jatka, może ci życie spaść.
Potem w trakcie walki możesz tak jakby zabraknąć możliwości wtedy, podniesienia, tak?
Dokładnie, a w trakcie walki możesz, prawda, powiedz i wtedy, kiedy na przykład masz poniżej tego progu, to automatycznie ci podnosi. A kiedy nie musisz mieć, to wtedy musisz sobie, prawda, przyciskiem pomóc, nie? Zakomunikować grze. Więc to jest takie, ja rozumiem, że w ferworze walki, prawda, kiedy, nie wiem, ktoś uważa, że na przykład na padzie jest za dużo przycisków, nie? I to powinno być tak, nie? Że tak na Nintendo oryginalnym, wiesz, krzyżak i AB przycisk, no to okej, okay, no nie? Że musisz pamiętać, żeby czasami coś wcisnąć, nie? Żeby podnieść, to okej. Okay. Rozumiem ten argument, ale uważam, że to jest przemyślana mechanika, to nie jest jakby błąd w projektowaniu.
Zakończenie wydaje się być zrobione pośpiesznie. Znaczy, że to jest tak, że grasz, po czym nagle koniec gry. Tak jakby nagle ktoś im powiedział, że no panowie, kończymy, już tam nie ma czasu na dalszą produkcję, czy też na jakiś dalszy ten, i że właśnie nie tylko, że gracie zaskakuje, to też tak jakby nie jest to definitywne zakończenie historii.
W ogóle między pewnymi elementami tej fabuły są jakieś niesamowite przeskoki. Jakby skróty myślowe, czasowe. I moim zdaniem najlepszy motyw oczywiście, jeśli chodzi o taką scenę, gdzie jest mało gry, ale jest dużo napięcia, to jest oczywiście to jest ta misja, scena na Marsie. W ogóle jest cały motyw. Musiałbym, prawda, znowu popsuć komuś zabawę z poznania jakby powodów albo sposobów, w jaki sposób infiltrujemy tę bazę na Wenus i... A powiedziałem na Marsie czy Wenus?
Na Marsie.
Marsie, przepraszam, Wenus. Że dlaczego tam lecimy i kogo tam spotykamy i tak dalej, więc jest w ogóle fantastyczna ta scena. I ja w ogóle byłem zdziwiony, że to nie był koniec gry. I że koniec gry jest... No tam są w ogóle takie momenty właśnie też z Bachledą Curiś pod koniec gry, że po prostu głowa mała. I akurat najlepsze jest to, że moja żona, wiesz, jak wpadła do pokoju, tak przechodziła i zobaczyła właśnie tę scenę na telewizorze, to była bardzo skonsternowana. I wszyscy, którzy przeszli grę, wiedzą, o co chodzi. I naprawdę szok. Ale jeśli chodzi
o... to jest scena właśnie pod sam koniec? Czy...
To jest koniec, pod sam koniec, to jest końcówka, bo wiesz, moim zdaniem to zakończenie jest w ogóle zakończenie samo w sobie jest otwarte, bo tak naprawdę to, co chcesz zrobić, to jest, a to w jakim stopniu, no to jest jakieś zrodzenie fabuły, ale na pewno kojarzysz tą, ten generał Engel.
Mhm, tak, no ona jest i na artach, i tak, mieliśmy z nią do czynienia w poprzedniej części.
I tak. Ona jest tym głównym złym. Nie Führer, nie, nie nikt inny, tylko Engel. I ona jest celem w ogóle w tej grze, żeby jakby jej zabicie... Oczywiście jest ten cel dodatkowy, jakby zmobilizowanie całego ruchu oporu wszystkich ludzi do tego, żeby się zebrali, postawili najeźdźcy, nie? Ale, ale dla głównego bohatera też osobistym jakby osobie... Bo to jest bardzo ciekawie zrobione, bo z jednej strony my polujemy na nią, z drugiej strony ona poluje na nas, bo my jesteśmy tym terrorbili, tym największym terrorystą. I jeden z najciekawszych właśnie momentów w całej grze, w grze to jest właśnie to, to jak pewne elementy z popkultury, które my znamy, są jakby przerabiane na modę, albo na styl właśnie ten nazistowski, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, coś, co znamy, prawda? Nie wiem, czy jakiś program telewizyjny, czy jakiś film, tak jak na przykład to Liesel, to jest, prawda, film Lassie, tylko z psem robotem wielkości, prawda, wielkiej ciężarówki. Mm-hmm,
tak, to też było w
reklamówkach. To masz właśnie taki, tak, no, mnóstwo masz takich elementów w całej tej grze, no nie, plus właśnie wiele związanych z tą grą Engel i z tym zakończeniem. I moim zdaniem to zakończenie jest bardzo interesujące, a ono jest otwarte dlatego, że po zakończeniu gry wracasz do tego hubu i masz jakby dodatkowe rzeczy do robienia. Jakieś tam misje poboczne, jakieś tam... Zresztą gra jest dosyć rozbudowana. Znaczy, ja nie widzę takiego specjalnie powodu dla kogoś, kto przeszedł grę, żeby jakby wracał. Że prawdopodobnie lepiej jest poczekać na kolejną część, ewentualnie jakiś dodatek, który poruszy jakiś wątek, być może będzie kontynuował albo będzie jakimś spin-offem. Nie wiem, ale moim zdaniem zakończenie jest bardzo, bardzo ciekawe, interesujące i zabawne. Więc, a też makabryczne, to jeśli chodzi o tę scenę z Alicją. Więc naprawdę nie wiem, czy przeze mnie przemawia jakiś taka fascynacja tym, jak Machine Games, a kiedyś chyba to się nazywali ci panowie, czy w ogóle i panie z tego studia Starbreeze, bo to jest chyba...
Tak, tak, dokładnie tak jak mówisz. Znaczy, tak, to jest nowe studio byłych pracowników Starbreeze, studio twórców Riddicka.
No właśnie, oni robią najlepsze shootery, ale nie, na licencji. Oni nie robią, wiesz, zrobili fantastyczne... Syndicate chyba zrobili, w ogóle się nie mylę, jako Starbreeze. I to jest całkiem niezła gra, ale powiedzmy z tych wszystkich powiedzmy najmniej chyba doceniona. Zrobili właśnie Darkness, Darkness 2, zrobili Kroniki Riddicka, Escape from Butcher Bay. Jedna z najlepszych gier na oryginalnego Xboxa. Oczywiście ona miała wersję, super wersję na PC-ty i później na 360 wyszedł taki remaster, który moim zdaniem przez to, że on był taki bardziej błyszczący, nie wiem, czy to jest kwestia silnika, czy coś, on nie był taki do końca pod mój gust, ale no Starbreeze, a teraz Machine Games robią najlepsze gry na licencji fabularnie, właśnie jeśli chodzi o shootery. To jest niesamowite, bo te gry się naprawdę bardzo dobrze gra, jednocześnie masz, no, masz interesującą, wciągającą historię z fantastycznymi postaciami. Naprawdę. Grałeś w New Order, wiesz o co chodzi. New Colossus to jest wiele rzeczy jakby podobnych, przetworzonych, tak jak mówię, no, zamiast na przykład, nie wiem, Księżyce masz Wenus, nie, czyli jakby podobny motyw. Znowu masz hub, czyli takie centralne miejsce, z którego wychodzisz na misję. No nie masz, masz jakieś pomniejsze zadania, które robisz nawet w tym hubie, nie? Na tej łodzi podwodnej dla niej, wiesz, jakieś przysługi i tak dalej. Ale wiesz, jakby ten schemat jest bardzo podobny, ale wszystko właśnie to składa się na absolutnie rewelacyjną grę. Dla mnie to jest najlepszy shooter, który wyszedł w tym roku. Fabularnie, w ogóle perełka i w pierwszej trójce na 100% ta gra, jeśli chodzi o wiesz, to moje top 3 w tym roku jest. Nie wiem jeszcze właśnie na którym miejscu i jakie bym jeszcze inne gry wsadził, bo muszę się na tym głęboko zastanowić, ale moja fascynacja Wolfensteinem wiesz, nadal trwa i mam nadzieję, że znowu Bachleda coś klapnie i coś powie, że znowu podkładała głos pod jakąś grę, gdzie się strzela do nazistów i będziemy mieć nie wiem, trzecią część albo cokolwiek, bo zakończenie jest bardzo otwarte, tam się nic nic nie kończy definitywnie, więc to jest naprawdę dla mnie duży plus.
Nie, ja na 100% zagram, to jest prawda i to na pewno do końca roku, tak żeby na podsumowaniu roku móc w tej kwestii zabierać głos.
No mam nadzieję, że nie rozgotowałem właśnie w takich oczekiwań zbyt wygórowanych w tobie, że się, wiesz, że później na przykład, że okaże się, że rzeczywiście dostrzegasz jakieś rzeczy i to, że ja tutaj biję takim entuzjazmem spowoduje, że będziesz bardziej zawiedziony, bo jednak nie, możesz nie odczuwać takiego entuzjazmu jak ja, ale zapewniam cię, że fabularnie te postacie w ogóle jest super i te postacie są fantastyczne, a i sama gra nie jest zła i na pewno strzelanie jest dużo lepsze niż w Call of Duty WW2. To jest pytanie, ale to jest chyba też kwestia tego, że oni sobie mogli na wiele rzeczy pozwolić, wiesz, no, jednak Blaskowicz to jest taki cyborg, no właściwie, no wiesz, jak chce, to może strzelać z dwóch giwer naraz, no ma giwery, które są tradycyjne, ale też jest dużo broni energetycznych, to jest bardzo ciekawe, bo są pewne zagadki środowiskowe właśnie związane z bronią energetyczną, na przykład z bronią laserową, albo wiesz, po prostu są pewne na przykład płyty metalowe, do których strzelisz i jesteś w stanie je rozwalić, znaczy one po prostu się znikają, roztapiają, nie, dezintegrują. I masz później też na pewnym etapie dostajesz jedną z trzech zdolności. To jest bardzo ciekawe, bo dostajesz jakby taki upgrade, nie? I możesz wybrać sobie, co absolutnie na dłuższą metę jest takim samym zabiegiem niemal jak ten zabieg w pierwszej części, kiedy wybierałeś, kto ma przeżyć, nie? I tam, czy byłeś, powiedzmy, czy miałeś coś zhakować, czy coś jakoś w inny sposób, wiesz, jakiś problem rozwiązać, to tutaj właściwie masz trzy dodatkowe umiejętności. Nie? Jedna na przykład jest taka, że możesz wysoko, nie wiem, skakać, o ile się nie ma, albo wysoko sięgać. Inna jest taka, że możesz się gdzieś skurczyć, a trzecia, że jesteś bardzo silny i możesz na przykład rozwalać coś z bara. No, to są takie drobne rzeczy, które wpływają na to, jak pewne etapy przechodzisz na zasadzie właśnie zagadek środowiskowych. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, musisz przejść z punktu A do punktu B, a po drodze masz jakąś przeszkodę. No i teraz jak tą przeszkodę ominąć, to wszystko zależy od tych umiejętności, które ty posiadasz. Ale naprawdę, no, gra jest no, świetna. No, ja się bawiłem rewelacyjnie i zastanawiam się, czy nie wrócić do pierwszej części, jak tylko znajdę chwilkę, bo naprawdę przeżyłbym jeszcze raz tak od początku do końca, ale teraz ciągiem całą tą historię Blaskowicza, szczególnie, że właśnie tutaj jest ten taki nowy, dodatkowy wątek i zastanawiam się, czy były nawiązania do tego wątku w jakiś tam sposób w pierwszej części. No. Więc ja zdecydowanie 11 na 10 Dachman poleca, Fantasmagieria poleca Wolfensteina 2 The New Colossus.
No to ja w takim razie muszę się koniecznie za niego zabrać.
No ale Piotrze, ja tak już długo opowiadam o tym, co ja skończyłem, to opowiedz mi, co ty skończyłeś.
No to ja ci powiem tak, ja nie skończyłem jeszcze cały czas, mimo że już ponad chyba dobre 30 godzin na liczniku, ale to tak jak ja się zobowiązuję do skończenia przed podsumowaniem roku Wolfensteina, to ciebie serdecznie namawiałbym, żebyś przed podsumowaniem roku zapoznał się z Asasynem nowym.
Origins,
Assassin's Creed Origin chyba. Mhm. No właśnie, a może i Origins, nie wiem, czy to jest jedno źródło, czy tam... Nawet nie wiem, jak Origins powinno się tłumaczyć na polski w wersji asasynowej.
No ja się tak przyznam, że jestem trochę taki szczuty właśnie pięknymi zdjęciami z tej gry, no pocztówkowymi wręcz, pejzażami.
Które... To nawet jest tryb pocztówkowy.
Tak. Teraz musi być w każdej
grze. No jest fotomode, słuchaj. No.
A właśnie, zapomniałem powiedzieć, że w Switchu, wiesz co zrobili? Dodali możliwość nagrywania filmów. Nie we wszystkich grach, ale możesz nagrywać w ogóle 30 sekund. To oczywiście jest małe, ale to jest mała konsola i 30 sekund robi różnicę. No ale to tak, Ale Assassin's Creed Origins, ja w ogóle słyszę, że ludzie płaczą, bo jest problem ze sterowaniem, że gra jest bardziej chyba, ja się steruję jak w Dark Souls, tak? Że jakieś masz pod tygerami, masz ciosy, a...
Nie, dobrze, poprzez... znaczy system walki jest zmieniony kompletnie, bo zawsze w Assassinie było tak, że pojawiał się niczym w Batmanie trochę. Guziczek się na ekranie pojawiał, naciskaliśmy guzik i wtedy była ładna animacja, jak to kontruje mu uderzenie, albo jak to coś innego robimy, a teraz system walki jest oparty o faktycznie animację postaci, znaczy nie o animację właśnie, a o to, co robimy. Czyli jeżeli na przykład gość machnie, jesteśmy za przeciwnikiem, a on machnie tak bardzo łapą, że nas sięgnie za sobą, to nas sięgnie faktycznie, nie? Więc system walki, ale on wymaga chwili przyzwyczajenia, jak już się przyzwyczajesz, to spokojnie nie, można sobie jakiś... z tym dawać radę.
Cieniasy tam narzekały tylko.
Tak, no dla ciebie, jako dla weterana Soulsów, to na pewno nie będzie stanowiło żadnego problemu. Ja powiem ci tak, ja odpuściłem sobie Syndicate i odpuściłem sobie Unity, jakoś tak przeminęło przy Unity to przez tą dramę, która była z tym, że o tam bugi, nie bugi, nie wiadomo co. A na Syndicate jakoś nie znalazłem tak dużo czasu. No i Origins to jest mój pierwszy Assassin od dobrych ilu, 3 lat z tego wynika. Co więcej, Origins jest zupełnie wyjątkowym asasynem, bo wszyscy mówią o tym, że oni tu wprowadzili zmiany i że jest świat inny i że sterowanie jest inne i że taki klimat i tak dalej. No i absolutnie wsiąkłem po uszy i zakochałem się. Co prawda, jak gadałem ostatnio z kilkoma osobami, to może na to, jak dobrze odbieram tą grę, ma wpływ to, w jaki sposób w nią gram. Bo nie mam bardzo dużo czasu i nie jestem w stanie codziennie po 4, 5, 6 godzin non-stop sobie w tego asasyna ciurać, a tak mniej więcej raz na 2-3 dni gram po 2, 3, 4 godzinki. Czyli mam co kilka dni dłuższy wieczór, kiedy właśnie się w Egipcie pogrążam, czy może zatapiam bardziej i dzięki temu w ogóle nie czuję tego, co słyszałem jako krytyka, czyli że na dłuższą metę on potrafi być trochę nużący i że na przykład coś, z czym ja się w ogóle nie spotkałem, znaczy ta gra robi mi coś podobnego, co mi robił Wiedźmin, to znaczy w żaden sposób nie czuję się zachęcany do czy pośpieszany. Ja po prostu na każdym kroku, a to we mnie rzuci chęcią zdobycia jakiejś tam znajdźki, a to we mnie rzuci jakimś questem pobocznym, a to we mnie rzuci po prostu po podziwianiem trochę tych otoczeń i wiesz, i wybraniem się na koniu w jakąś tam wędrówkę. I w momencie, w którym mam ochotę wtedy robić główny quest, to nagle okazuje się, że główny quest jest na poziomie na przykład 20, a już mam 26. Bo słyszałem, że kilka osób mówiło, że kiedy chce się robić tylko główny quest i leci do przodu, to nagle okazuje się, że masz główny quest na 30 poziomie, a twój jest 25 i właściwie musisz grindować, bo tutaj właśnie jest robione to nazwijmy to RPG-owo, to znaczy rycerz na 5 czy 10 poziomie, a rycerz na 30 poziomie, to mimo, że wygląda dokładnie tak samo, to jednak ten na 30 jest kozakiem i mordercą, a ten na 5 jest do rozłożenia w 3 ciosy, czyli w momencie, w którym mamy dużo niższy poziom, to nawet nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić przeciwnikowi. No to zresztą sens, w przypadku questów, znaczy no to ma sens growy, tak? No wiadomo, że taki logiczny to nie ma sensu, że nagle zwykły żołnierz, który tam stoi na straży jakiegoś skarbca jest mega kozakiem, a dokładnie tak samo wyglądający żołnierz z takim samym uzbrojeniem przed chwilą, który wstał 2 lokacje dalej, był słaby uszem, no ale growy sens to ma.
Wiesz, no, w jakimś stopniu muszą stopniować pewne rzeczy, żebyś jakby no budował, no miał jakby motywację, żeby budować swoją postać, bo jeśli tak jak mówisz, no wszyscy byliby na tym samym poziomie albo do pokonania, no to wiesz, jaki miałbyś, jaką byś miał motywację do robienia tych dodatkowych rzeczy, no chociaż ja to właśnie patrzę na takie gry jak no możliwość zwiedzenia miejsca, którego no nigdy nie będę miał okazji poznać, albo przynajmniej poznać go w tym okresie historycznym. I,
no to pod tym względem absolutnie jest cudownie. Jest naprawdę...
Właśnie jakie tam są miejscówki? No bo Kair rozumiem, że jest, tak?
Znaczy, powiem ci, że jak spojrzysz sobie na mapę, która jest, to jest wielki kawał Egiptu i pustyni, zarówno są piramidy, jak i jest tam właśnie Siwa, z której wychodzimy, są i Giza, i kurczę, jakieś tam, ja tutaj moja znajomość geografii Egiptu okazuje się absolutnie beznadziejna.
No, tam jest Memphis, Delta Nilu jest.
No właśnie Delta Nilu i powiem ci tak, że jest Delta Nilu plus mocno w zachód.
Ale to jest jedna wielka mapa, czy oni to zrobili tak?
Tak, jest jedna wielka mapa, po której krążysz po prostu normalnie na koniku, czy też na wielbłądzie możesz podróżować, no albo systemem checkpointów, znaczy fast travel pointów tak zwanych.
Systemem kanałami, jak to było w poprzednich
czasie. Tak, no i powiem ci, że gra jest niesamowita pod względem tym, bo to jest taki okres, ja mówię, kompletnie jestem nogą z historii i nie wiem ile tego, co tam jest pokazywane z rzeczywistością, o ile jest trochę podkoloryzowane.
Pewnie dużo koloryzują.
Moment historii, w którym w Egipcie ścierają się ze sobą różne kultury. Czyli mamy zarówno Greków, mamy Rzymian, mamy właśnie Egipcjan i wiesz, i na przykład trafiasz do miasta, w którym Grecy robią nazwijmy to swoją placówkę handlową i w dawnej egipskiej świątyni postawili swojego bożka jakiegoś. I tutaj Egipcjanie, którzy żyją obok, są oburzeni, że jak oni tak mogą robić, ich tutaj nasza bogini węży, tam taka i inna na pewno w nocy zabije. No i ty sobie idziesz przez to miasto, po czym nagle podchodzi do ciebie jakiś właśnie grecki kupiec i mówi, że słuchaj, ty tutaj nosisz ten znak obrońcy, może mógłbyś mnie wysłuchać. No to o co chodzi? Słuchajcie, coś dziwnego się dzieje, bo w nocy węże wchodzą do naszych siedzib i zabijają nas, zginęło już bardzo wielu Greków, czy mógłbyś się przyjrzeć tej sprawie? No i ty niczym Wiedźmin, czy też Batman prowadzi śledztwo, z którego wynika, że ktoś do siedzib greckich dostarcza słoje, z których po prostu w nocy wypełzają węże, więc potem kierujesz się na miejsce, skąd te słoje się wzięły i tam okazuje się, że wiesz, jest szajka Egipcjan, którzy po prostu próbują wprowadzić ferment. No i kolejna rzecz, która jest strasznie fajna, to to, że tak jakby główna linia fabularna polega na tym, że Egiptem nazwijmy to z drugiego rzędu rządzi i terroryzuje go jakiś tajny zakon. No i my ze względów na tam różne osobiste pobudki bierzemy sobie na cel po prostu wyeliminowanie tego zakonu. No i te poszczególne misje główne dotyczą, są związane z poszczególnymi członkami tego zakonu. Oni zawsze są jakoś powiązani ze zwierzęciem, że tam jeden się nazywa krokodylem, inny się nazywa hieną, jeszcze inny tam, nie wiem, skarabuszem i tak dalej. No i to, co mi się bardzo podoba, to to, że kiedy trafiamy do jakiegoś nowego miasta, gdzie właśnie rządzi któryś z tych tajnych zakonników, to mamy sobie główny wątek, który jest związany z pozbyciem się go, a wszystkie misje poboczne bardzo mocno też wiążą się z tym wątkiem. To znaczy, to nie jest tak, że misje, oczywiście też są misje poboczne w stylu o mój Boże, córka mi uciekła, weź mi ją znajdź, albo ukradli mi konia, ale też mamy misje, gdzie na przykład trafiamy do miasta, w którym wszyscy mieszkańcy mówią, że jest klątwa i że jest tutaj smród zgnilizny, który nie pozwala nam zaczerpnąć świeżego powietrza i że to tam skarabeusz czy tam ktoś inny rzucił na nas klątwę i o mój Boże, wszyscy zginiemy i tak dalej. No i kiedy zaczynasz ten quest poboczny związany właśnie z tym smrodem, który jest w mieście robić, to oczywiście znajdujesz wytłumaczenie, skąd ten smród się wziął i okazuje się, że on jest stuprocentowo powiązany z tym twoim głównym celem. Co prawda w moim przypadku zazwyczaj to wyglądało tak, że najpierw zabijałem główny cel, dopiero potem robiłem to poboczne misje, ale to wiesz, to nijak historycznie nie przeszkadzało. No i gra jest prześliczna, plus właśnie ten motyw styku kultur. Jest bardzo dużo rzeczy, które kompletnie można pominąć, a na które, jeżeli się zatrzymasz i zaczniesz patrzeć, to robią ogromne wrażenie. Na przykład trafiasz do jakiejś wioski, gdzie jest, znaczy wioski, miasta, gdzie jest pokazany cały proces mumifikacji ciał. Czyli wiesz, że po kolei tam tu są słoje, że tam tu wiesz, tutaj robią to zwłokami, tu wyciągają wnętrzości, tu mają jakiś tam specjalny proszek do mumifikacji, to i wiesz, i możesz to kompletnie pominąć, a możesz normalnie tak jakby stół po stole zorientować się, jak to wygląda. Czy właśnie tam jakieś sytuacje związane z polowaniem na zwierzęta, z wyrabianiem papieru, jest tego cała i to cała masa.
Nie, w ogóle ja jestem za właśnie takim czasami trochę, jak to się mówi, nie dokładnie historycznym odwzorowaniem, rzecz właśnie, żeby tak więcej takich smaczków dorzucić, więc absolutnie pewnie tam dużo jednak z prawdą historyczną może ta gra nie mieć wspólnego, ale tak mi opowiadasz o tych właśnie smaczkach, tak to aż mam ochotę, prawda, rzucić wszystko i sięgnąć po tego Assassina, ale jak mówiłem, zawsze mnie najbardziej interesują właśnie te miasta pod względem architektonicznym, powiem tego.
No to jest... To
wiadomo,
jest,
że tam pewnie nie ma wysokich miejsc do biegania.
No, są świątynie, są jakieś ogromne takie świątynie. Właśnie. Tak, są oczywiście. Już pomijam piramidy, które są rzeczą oczywistą.
A jak się wchodzi na piramidę? Normalnie można wbiec tak z boku? Czy...
Masz akurat piramidy to są chyba jedne z niewielu budynków, które są w całej grze, na które wejście jest jakkolwiek problematyczne, bo normalnie system wspinania się został na tyle uproszczony, że właściwie naciskamy guzik, gałeczkę do góry i myk, 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 nasz główny bohater pyk, już sam wskakuje na sam szczyt, a w przypadku piramid trzeba dobierać wyłomy w kamieniu, których możesz się łapać.
A one są gładziutkie, bo to jest ten czas,
tak,
kiedy one
tak,
wyglądają.
Tak, znaczy są jeszcze prawie niezniszczone. Tak.
A Sfinks jest, prawda, z nosem, czy...
Jeszcze nie trafiłem na Sfinksa, ale wydaje mi się, że jest z nosem.
Widzisz, bo kurczę, to jest taka turystyka growa, o której już tyle razy mówiliśmy, rozmawialiśmy, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni mają już to opracowane w paluszku i że to nie jest ich pierwsze rodeo, że oni potrafią taką grę zrobić. I zawsze jest tak, że ludzie się czepiają jakichś tych głów technicznych, ale nie tego, co jest w grze. Ewentualnie czasami jest tak, że on to nudne, no bo musisz ten cudowny świat zapełnić, bo jeśli go nie zapełnisz, to wtedy masz takie L.A. Noire albo Mafia 2, gdzie masz fantastyczny świat, prawda, odwzorowany, wiesz, ten Los Angeles i, czy jakieś inne tam miejsce, ale tak naprawdę jedynie on służy do tego, żebyś przejechał z punktu A do punktu B. Że bardzo niewiele miejsc.
Tutaj to akurat w przypadku Origins masz, ten świat wypełniony jest masą rzeczy. Masz właśnie jakieś tam misje poboczne, masz znajdźki, masz jakieś pierdołki typu na przykład, ta, wiesz, niszczenie pomników, czy
o, no nie, listów. Jak to niszczenie pomników w dzisiejszych czasach?
No bo to chodzi o to, że ty jesteś przeciwny
takie nawiązywanie do tego, co się dzieje teraz obecnie.
Ptomeleusza, z rodziny Ptomeleuszów i właśnie niszczysz jego pomniki.
Powinni przenieść się do muzeum, a nie do niszczyć. Ale a w ogóle jest. Nie wiem, czy mi się wydawało, że gdzieś słyszałem, coś mówisz, czy Kleopatra jest w tej grze.
Tak, Kleopatra jest jedną z tych historycznych postaci, z którymi nawiązujesz. I powiem ci, że mówię, tutaj znowu moja kompletna niewiedza historyczna.
Podobna jest do Elizabeth Taylor.
Nie, to jest młoda Kleopatra. I powiem ci, że jak poznałem Kleopatrę w grze, to zrobiłem bardzo duże uniesienie brwi, że bo Kleopatra kompletnie mi się nie kojarzyła z taką postacią. Po czym jak zacząłem googlać, to wyszło, że w sumie faktycznie to ona jednak była niezłą suczą.
No nie, no jak? No to... właśnie mówię, że młoda Kleopatra, że młoda Elizabeth Taylor właśnie grała w Kleopatrę. I ona jest taką ikoniczną postacią, wiesz. Wszyscy, jak ja myślę o Kleopatrze, to widzę młodą Elizabeth Taylor, nie? Z filmu. Mnie w ogóle fascynuje, jak dokładnie oddali wnętrze piramid, bo podobno dorzucili coś od siebie i okazuje się, że chyba jakieś najnowsze badania potwierdziły, że jest jakieś dodatkowo ukryte komnaty są, czy coś jest pod tymi. Bo ja nigdy nie byłem na wycieczce, wiesz, nigdy nie byłem w Egipcie. Wiele osób, które mówiły, jak to wygląda, to jest tak, że rzeczywiście wiele tam nie zobaczysz, nie? Trzeba się umawiać na jakieś specjalne wycieczki z przewodnikami, ale i tak trzeba jakiemuś strażnikowi dać, prawda, jakąś taką łapę, żeby gdzieś tam cię wpuścił, gdzie normalnie są barierki, bo chyba teraz to już nawet nie można na tych piramidach w ogóle siadać nawet, czy coś takiego, wiesz, dotykać ich. No bo już, one są już tak zniszczone przez te lata, dziesiątki lat, prawda, turystyki, że właśnie zobaczyć w grze, jak to powiedzmy wyglądało, wiesz, i to jest to, że no jesteś tą małą postacią, jak podchodzisz do tej piramidy, no to ona musi wydawać się ogromna, że to jest monument... no o niesamowitej skali, wiesz, i to jest piękne, no.
Powiem ci, że jest taki blog, który się nazywa archigame.pl i na tymże blogu, którego szczerze mówiąc też nie znałem, pojawił się wpis dwuodcinkowy związany z architekturą w Assassin's Creed Origins. I to powiedziałbym, że wpis profesjonalny na temat architektury, czy na przykład zwraca uwagę na to, że, dajmy na to, na wejściu, kiedy wchodzimy do piramidy, to widać w grze ustawiony wielki blok podparty belką, który faktycznie w ten sposób był mechanizmem, którym zamykano piramidę i kiedy już prace z piramidą były związane, to usuwało się belkę i ten blok się po prostu zapadał, nie? I tam właśnie pokazuje ten autor bloga wiele rzeczy związanych z faktycznym zabudowaniami i to nie tyle, że mamy jakieś zabytki, tylko na przykład dajmy na to jakieś takie specjalne zamknięte drzwi, które się budowało normalnie w budynkach mieszkalnych, które miały tam były związane z jakąś legendą, czy tam wierzeniami, tak? Czy tam ślepe wrota i tam tego typu rzeczy, więc warto sobie rzucić okiem. I też są porównania z tym, jak to wygląda w grze, a jak to wygląda w rzeczywistości. Ale pod względem turystyki to najnowsza część jest wręcz idealna do zwiedzania.
No bo na przykład wszyscy tak chwalą tylko Black Flag, nie, że to był taki świetny tytuł, ale on miał dużo takich pomysłów mechanicznych, interesujących. No cała kwestia właśnie żeglowania i bitw morskich, no to było super, ale niewiele było miejsc, które robiło na mnie wrażenie. A właśnie w Unity mi się bardzo podobał, wiesz, Paryż, nie, wiesz, to miasto, no, super wyglądało. I teraz, jak myślę o Assassin's Creed właśnie Origins, to wiesz, to jest zupełnie nieznane mi miejsce, tak mówisz, architektonicznie, więc to jest duża przyjemność odkrywania go, tak?
A więc tutaj otworzyłem sobie mapkę na stronie Asesyna. Mamy tak, mamy Deltę Nilu, mamy Aleksandrię, mamy Memphis i Gizę, mamy coś, co się nazywa Fayum, gdzie ja aktualnie teraz w grze jestem, natomiast jak to się nazywa inaczej? Mamy oczywiście Siwę i w ogóle kawał pustyni. Mamy coś, co się nazywa Kerenikom, więc tych miast no, mamy sporo, nawet wiesz, takich do zwiedzania. Pomijając, że kawał pustyni do zjeżdżenia.
Ja tylko, że mój problem jest taki właśnie, że ja nie mam nawet tych 30 godzin do rozłożenia na dłuższy okres czasu. Ja regularnie we wszystkie gram Assassin's Creed, tylko niestety z dużym poślizgiem. I właśnie teraz jestem na etapie Syndicata. Gdzieś tam słyszałem plotki i to były takie plotki, które się zgrały też z grafiką Fakeforge, że podobno Rogue ma wyjść na nowe konsole. To byłoby ciekawe, dlatego że on wyszedł po prostu już dawno na pecety. Zresztą równolegle on chyba wtedy wyszedł na pecety, więc taki port nie byłby złym pomysłem. No,
ja naprawdę, ja jestem Assassinem absolutnie zauroczony, zakochany i codziennie, jak tylko mogę, sobie z przyjemnością w niego pogrywam.
A są, to już takie pytanie mało, to już bardziej związane z tym, z rozgrywką. Czy są w Origins takie etapy, jakie były na przykład w Assassin's Creed 2? Czyli te takie bardzo zręcznościowe, ja nie chcę powiedzieć dungeony, czyli po prostu musiałeś gdzieś przebiec i to było takie nawiązujące do Prince of Persia.
Nie wiem, o czym mówisz, ale jeszcze mi się nie trafiło. Natomiast właśnie co chciałem powiedzieć, że ojejku, odnośnie tych, jak mówiłeś o Black Flagu, to mamy może minigierki, to jest nie tak powiedziane, ale na przykład mamy wyścigi rydwanów, które są absolutnie bardzo rozbudowaną mechaniką, którą kompletnie możesz ignorować. Z tym jest związany cały boczny questline i możesz sobie, wiesz, w ogóle to pominąć. Są na przykład walki gladiatorów na arenie też, nie? Więc nawet tego typu rzeczy tam mamy.
Najlepsze walki gladiatorów to są w Rome. Nie, Son of Rome? Nie, Rise.
Rise.
Son of Rome.
Proszę sobie zapisać, że Assassin na liście zakupowej warto go gdzieś tam wysoko umieścić.
A grałeś na konsoli czy na PC?
Na PS4 gram i to na swoim zwykłym PS4.
I nie bolą ci oczy, ta niska rozdzielczość?
W ogóle
wiesz,
nie bolą. W ogóle ta gra jest śliczna nawet na zwykłym PS4. Co prawda czytałem bardzo dużo, że tam jakieś srogie jaja były. Nie wiem, czy to już zostało w pełni naprawione, czy nie, ale nawet Ubisoft o tym pisał gdzieś tam, przyznawał się, że na części konsol, znaczy zarówno na Xboxach zwykłych, jak i na PS4-kach, były jakieś potworne problemy. I dla kilku osób ta gra była wręcz niegrywalna. Także wiesz, 10 klatek non-stop. W moim przypadku, jak mówię, mam to już dużo godzin tam nawalone, to tak naprawdę w dwóch miejscach do tej pory miałem zauważalne osłabienie. Byłem raz w takiej lokacji, gdzie równocześnie szukało mnie z dobrych 30 wrogów, no to tam ewidentnie gra zaczęła chrupać przy tym, jak oni mnie szukali po całym tym terenie, ale tak poza tym to prawie w ogóle, wiesz, wszystko dobrze, ładnie.
Mi się wydaje, że nie chcesz się przyznać, Piotrze, ale to już dwie rzeczy na to wskazują i to, że pierwsza to, że twoja konsola w ogóle nie wyje, dwa, że nie miałeś praktycznie spadków animacji, że na jakimś etapie zmieniłeś, prawda, pastę.
Nie, wiesz, że nie. Wiesz, że słyszałem o tym, że podobno to jest złoty środek, ale nie robiłem tego.
Może często też w domu odkurzasz, nie? I żadnej ci... te kłaki kotów ci się tam nie wzięły. Bo pamiętam, że Bernard swoją chyba pierwszą albo drugą konsolę właśnie spalił, bo ją na dywanie zostawił, a miał taki puszysty dywan i mu się przegrzała. No ale to jest tak, że kiedyś były takie konsole, że nie miały wieczników, nie przegrzewały się, jakoś tak mogłeś je postawić, kurde, pod kołdrą, nie? I grać, nie? A teraz to wiesz, wiatraki, wentylatory i cuda nie widzę.
Czyli... Tak, więc raz mówiąc, ty polecasz Wolfensteina, ja absolutnie polecam rękami i nogami Assassina. I w ogóle, wiesz, to jest ciekawe, bo żyjemy w tych zabawnych czasach, kiedy to YouTube pokazują nam rzeczywistość, i trafiłem na filmik jakiegoś takiego chyba bardziej znanego youtubera, nie wspomnę jak on się nazywa niestety, który przez chyba 10 minut pokazał właściwie tylko i wyłącznie bugi, jakieś problemy i głupoty, które w tym Assassinie miał, i powiem ci tak, oglądając go, gdybym go zobaczył nie grając w tą grę, uznałbym, że o mój Boże, co za gówno, co za shit, znowu w ogóle Ubisoft dał ciała i w ogóle zrobili takie dziadostwo, tylko problem w tym, że już grałem w tą grę i to grałem bardzo dużo i tak naprawdę po pierwsze nic z tego, co on tam pokazywał, mi się nie zdarzyło, po drugie widać było, że grając, wiedząc jak ta gra działa, że dużo tych rzeczy było robione specjalnie tak. pod to, żeby sprowokować
błąd.
Na przykład to jedna scena, która z jednej strony wygląda to absurdalnie. Miałeś zadanie, w którym musiałeś zwłoki zanieść do grobu. No i on zamiast zanosić tych zwłoki do grobu, to je wyrzucił do wody. No i w tym momencie nagle zwłoki ożywały i postać, która była martwa, wychodziła z wody i się kładła od razu na pomoście. No i z jednej strony faktycznie wyglądało to absurdalnie.
Wiesz, że to był aktor, no nie, wiesz, scena się przerwała, no nie, wrócił do gry, no.
No wiesz, wyglądało to absurdalnie, ale z drugiej strony no nikt najwidoczniej nie wpadł na to, że gracz specjalnie będzie wyrzucał zwłoki, a z drugiej strony, gdyby tak się działo, na przykład quest by się zbugował, to był jeden z głównych questów, to byłoby jeszcze gorzej, nie? Więc...
To mi przypomina ten filmik, który jakiś czas temu pokazywał. Ja też, znaczy, powiem tak, że nie tyle, że się nabrałem, co uznałem, że rzeczywiście Ubisoft chyba nie zrobił najlepszej roboty, tworząc odświeżoną wersję albo zremasterowaną wersję trylogii Ezio. Zresztą pamiętasz,
tak,
to były z tym
tak,
jakieś
tak,
zaczami.
Tak, tak. Kotaku bodajże, czy chyba Kotaku? Tak. Kotaku albo Polygon, jedni z tych dwóch zrobili wielką aferę, że w ogóle ten taki filmik z tą taką twarzą,
która tak, i to jest to, że jak się postać też poruszała, że tam jakoś tak się śmiesznie wchodziła.
Tak. I potem ktoś zrobił filmy pokazujące, że to wszystko to są bzdury i jednostkowe zdarzenia.
I że to samo mogło się wydarzyć na starej wersji gry i tak dalej.
Bo to wynikało z tam systemu chodzenia i tak dalej.
No, to fakt. Ale jeszcze jedną grę cię zapytam, bo wiem, że grałeś, nie wiem, czy przeszedłeś, ale to jest chyba gra, której się szybko nie da też przejść. Need for Speed Payback.
Tak, Need for Speed Payback, oczywiście, grałem. Należy do tych grona dziwnych ludzi, którym ta gra się podobała.
Wiesz co, dla mnie to jest taki ciekawy przykład, że ja w nią gram, ona jest takim totalnym odmurzaczem, dlatego że w ogóle model jazdy jest banalny.
To jest arcade'ówka, taka absolutnie, tak czysta arcade'ówka, że bardziej, to nawet ciężko nazwać grą samochodową, to jest po prostu, to jest gra zręcznościowa.
A szkoda troszeczkę, bo jest ta taka śmieszna fabuła, no bo mamy, o ile się nie mylę, tam się zaczyna chyba... Nie, trzy postacie, bo one też mają jakby
przypinę
funkcję, bo jest
pani,
chyba... Tak, że ona jest tam kierowca od ucieczek.
Pan białoskóry.
Tak, Mac to jest chyba ten od jazdy kaskaderskiej.
Ten driftu i od offroadu, tak. I jest
główny bohater.
Tyler bodajże,
tak, i on jest,
który jest od wyścigów normalnych.
Tak, i od parkowania samochodów też, nie? Tam.
Tak, tak.
I to jest ta ekipa, która właśnie postanawia, na początku właśnie postanawia zrobić skok, super skok. Okazuje się, że Laska to jest ta dziewczyna, to jest Nadine. Nadine?
Ta z The Expanse.
Właśnie tak chciałem powiedzieć, tylko zapomniałem, jak ona się w The Expanse nazywała. Widzisz, to jest moja dziura.
Ja ją kojarzę jako tą laskę, a najlepsze jest to, że ona w tej grze ma identyczną stylówkę jak w
The Expanse. Wszystko, w ogóle, bo
wiesz,
z planu zeszła.
Jeden do jeden.
Tak, ale wiesz co, najlepsze...
Może oni to nagrywali w czasie nagrywania serialu, słuchaj.
Tak, wiesz co,
w bocznym garażu.
Znowu wyjdzie ze mnie, że jestem jakimś takim, że zwracam na takie rzeczy, na które nie powinienem zwracać uwagę, ale to jest taki kolejny efekt takiej poprawności, bo tak, Tyler to jest taki typowy biały chłopak, bo to zawsze jeśli chodzi o samochody i główną bohaterę, no to jest ten taki biały chłopak, który jest takim otoczony... Bo jak na przykład oglądasz Fast and Furious w ogóle serię, to świętej pamięci Paul Walker był jedynym takim właśnie białym chłopcem w otoczeniu tych wszystkich takich bardzo etnicznie zróżnicowanych ludzi, którzy byli zafascynowani właśnie kulturą samochodową, jeśli można tak powiedzieć, nie? Tam. I tutaj masz tego Tylera, który jest właśnie takim przedstawicielem, ale wiesz, później się pojawia dziewczyna, później się pojawia właśnie czarnoskóry Mac i mówię tak, no to następną osobą, która się pojawi, to będzie kobieta czarnoskóra. Pum, wychodzi ta Ina się nazywa?
Nie pamiętam, ja imion już nie ten.
Wyparłeś szybko, tak? A to przecież taka główna postać, główna zła, tak. Bo ona
ona była taka śmiesznie kartonowa, ona tam jest.
Nie no, ale ona po prostu wyglądała identycznie, tak jak mówisz, jak The Expanse. I to jest ciężko w ogóle z głowy to wyrzucić, ale widzisz, to jest ciekawe, bo ta gra ma taki fajny potencjał, bo fabuła, ja lubię fabułę w Need for Speed, właśnie, że ona jest trochę taka kiczowata, że tego mi brakowało w poprzednich częściach, że nie było tej kiczowatej fabuły, że oni chcieli iść trochę w jakiś taki inny ten. Ja nie grałem w The Run, więc nie wypowiadam się, jeśli chodzi o...
Przepraszam, ta pani się nazywa, ta pani jako aktorka nazywa się Dominika Tipper, a w serialu The Expanse nazywa mi się Naomi Nagata.
Naomi, właśnie, ja nie wiem, Nadine, skąd mi się to na nim... A jak się nazywa w Need for Speed?
Uncharted.
A właśnie, tak.
A w Need for Speed jeszcze, jak się nazywa, to zaraz sprawdzimy, jak się nazywa w Need for Speed.
Ale fabuła tam jest oczywiście taka o tym, że...
Rozkoszna jest fabuła.
Tak, ja gram w wersję polską, więc tak, ci główni źli to się nazywają Familia, a chyba w wersji angielskiej to jest The House.
Nie, The House, tak, masz rację, The House.
I bo wtedy sobie, skąd tam familia się wzięła? I później tak właśnie sprawdziłem i The House jest w wersji angielskiej, co oczywiście jest takim, wiesz, takim pretekstem, wiesz, to jest to wszystko takie sztampowe, takie, takiego, nic wyjątkowego w tym wszystkim nie ma tak naprawdę, ale to jest jakby, dla ciebie to jest motywacja, żeby jeździć po otwartym świecie, który moim zdaniem jest zbudowany właśnie na modłę Horizon.
Horizon, tak, absolutnie. To jest Need for Speed, Horizon Forza.
Tak, tak, tylko jest jeden problem. Horizon ma świetny model jazdy i ma widok z kabiny za kierownicy, które absolutnie uwielbiam i zawsze z niego korzystam, a tutaj tego nie ma. I to potęguje właśnie wrażenie tej arkadowego modelu jazdy, dlatego że ta gra jest banalna, jeśli chodzi o prowadzenie. Że jedynie przegrasz wtedy wyścig, kiedy po prostu nie przygotujesz sobie samochodu, że jak, wiesz, bo przed każdym wyścigiem to wiesz, tam jest ten poziom, jaki musisz mieć, prawda, samochodu, że się tak wyrażę, a jaki jest poziom wymagany do wyścigu albo zalecany i jeśli masz zbyt niski, no to prawdopodobnie...
Wiesz co, ale ja wygrywałem wyścigi mając tam, nie wiem, nawet 80-100 poziomów niżej.
Albo masz skilla, no nie, wiesz.
Tak.
A ja zauważyłem po prostu, że jeśli miałem za słaby samochód, to nie wygrywałem. Zresztą ja jeszcze tak nie mam za dużo godzin, wiesz, rozgranych. Ja gram po prostu od wyścigu do wyścigu.
Graj sobie radośnie, dlatego że tam w tej kampanii fabularnej jest kilka takich perełek, jeśli chodzi o te misje, nazwijmy to zaskryptowane misje fabularne. Tam się dzieją takie kosmosy. Ja miałem, za każdym razem jak natrafiałem, wiesz, na klimaty typu na przykład tir z Nitro,
no.
Czy coś w tym stylu, to mi się tak morda cieszyła.
To jest totalny absurd właśnie, tak, wiesz, i oni się bawią
pełnej tym, wody.
I to jest
złote samochody z autonawigacją, w ogóle co tam się dzieje, helikopter, który do ciebie wyłącza tobie auto, świecąc na ciebie reflektorem, nie, no to...
Dla mnie to jest też... Ja tego nie ogarnąłem, ale tuning jest jakiś bardzo uproszczony w ogóle w tej grze.
Czy tam nie ma tuningu, tam kupujesz magiczne karty plus 6 do prędkości.
No właśnie, to jest najlepsze, że ta największa afera lootboxowa, ona też oczywiście w jakimś stopniu zahaczyła o Need for Speed, tylko bardziej chyba lootboxy zabolały w takiej grze jak Forza Motorsport 7 niż w takiej arkadówce, bo wydaje mi się, że właściwie nie ma żadnej motywacji, żeby kupować te karty. Jeśli gra jest dla ciebie za trudna, to sobie obniżasz poziom trudności i wtedy nie potrzebujesz jakby tych kart, które dopakują twój samochód. A nie wiem, czy jest jakiś tryb multiplayer, bo nie zagłębiałem się.
Znaczy,
chyba coś jest, nie?
Chyba jest, ale wiesz, nawet nie.
Ale nie wiem, czy wtedy właśnie te karty mają wtedy znaczenie, czy nie. No, zresztą w ogóle gra ma bardzo ciekawą mechanikę, nie? Tam jest chyba... Nie wiem, zdobywasz poziomy w ogóle tych samochodów. Tam każda misja fabularna, czy jakby jest podzielona na jakieś etapy. Jak to wygląda, Piotrze?
Znaczy, to wygląda tak, że masz tak jakby akt. I w ramach tego aktu masz wyścigi podzielone na kategorie, czyli offroad, drift, drag, zwykły race, tak jakby, i escape, czyli mamy misję właśnie uciekania przed policją, czy tam dowiezienia kogoś na miejsce, czy zabawy w kuriera, które gramy tam dziewczyną.
No i to jest misję normalnie Burnout Paradise, znaczy
tak, nie Burnout. Tak, dokładnie tak, tam Burnout, się takie rzeczy, gdzie Burnout, tam się takedowny się robi niesamowite. Mamy misje driftowe i offroadowe, które jeździmy makiem, który jest mistrzem właśnie driftu i offroadu. I mamy misję drag, czyli tam ćwierć mili, gdzie po prostu mamy też zmienioną mechanikę, gdzie po prostu trzeba w odpowiednim momencie zmieniać biegi, bo jeździmy na ręcznej skrzyni biegów, albo normalne wyścigi, gdzie po prostu trzeba wygrać wyścig. I to zarówno okrążenie, jak i wyścig od punktu A do punktu B. I w momencie, w którym pokonamy, bo tam to wszystko się dzieje na tak zwane ligi, czyli w danym akcie mówimy, że tu jest liga gości, co tam jeżdżą wokół lotniska na offroadzie, a tu jest liga gości, co się ścigają po mieście. No i kiedy wygramy te wyścigi z poszczególnych kategorii w danym momencie w tych ligach, to wtedy włącza się jedna, dwie, trzy czasem misje, nazwijmy to fabularne, oskryptowane, fabularne właśnie z jakimiś kosmosami, i potem odpala się kolejny akt gry, w którym pojawia się kolejne kilka lig w tych konkretnych, znowu tam offroad, drift, i tak dalej, no i znowu musimy pokonać wszystkie ligi, czyli kilka wyścigów w tych danych trybach, żeby odblokowała się kolejna misja fabularna. No i tak to jest chyba przez 5 aktów w sumie. Czyli tak naprawdę tych misji fabularnych niestety jest niedużo i za każdym razem, żeby dostać następną, to potem musimy grać sobie te normalne, zwykłe wyścigi i pod koniec gry poziom trudności dosyć mocno rośnie, także trzeba faktycznie jeździć dosyć bezbłędnie albo starać się mieć dużo lepsze auto, ale no ja się bawiłem...
A dużo ci zajęło przejście tej fabuły, tej głównego wątku?
25 godzin w sumie?
No, czyli całkiem sporo, ale to też, no, Jakbyś miał, jakby za szybko...
Ja w tym momencie, będzie tak, jeżeli ty planujesz ją kończyć, to ja polecałbym ci znaleźć sobie, bo to był błąd, którego nie popełniłem dopiero na samym końcu, kiedy okazało się, że jest już trudno i mam problem z wygrywaniem wyścigów, ogarnąłem. Mhm. Tam mamy te auta, tak zwane wraki.
Mhm, tak.
Te Delirict, bodajże one się tak nazywają. I to są w pewnym sensie najlepsze auta w grze, jeżeli je się ulepszy. I po prostu, wiesz, nie kupisz tak dobrego auta, jak jesteś w stanie zrobić z tych nazwijmy to, znajdźkowych. Mhm. Więc u mnie końcówka gry polegała na tym, że po prostu musiałem zamiast ścigać się tym, co mam, to odnalazłem sobie i podbajorowałem te znajdźki i nagle okazało się, że z nimi nie ma tak źle.
Muszę zobaczyć, bo ale to jest, ja jeszcze to jest jej tak nie rozgryzłem tej gry, bo ja na razie się bawię po prostu w takie przyjemne, że i przyznam, że najbardziej mi się jednak podobają te wyścigi na otwartej przestrzeni, albo czasami, wiesz, tam jakieś tam kaskaderskie popisy, no bo to jest też jak właśnie jak w Horizon, czy w innej tego typu gry z otwartym światem, że masz na przykład te punkty prędkości, czy jakieś wyczyny trzeba zrobić i tak dalej. To też było w Burnout Paradise oczywiście, nie?
Tak, oczywiście.
Ale
speed trapy, billboardy i ta reszta.
Dokładnie, to jest bardzo sympatyczne. Taki umilacz czas, że jak na przykład jedziesz z jakiegoś do następnego wyścigu, to możesz sobie w międzyczasie właśnie takich parę rzeczy zrobić, ale jakoś tak nie przypadło mi do gustu, jeśli chodzi o wizualne to miasto, że moim zdaniem tak, to miasto jakoś tak mało ciekawie wygląda w porównaniu na przykład do tych pustyni, do tych krajobrazów, wiesz, do tej prerii, nie jak to nazwać, bo ja za bardzo nie wiem, bo to jest gdzieś w okolicach Las Vegas, nie? To chyba w Nevadzie się akcja.
Znaczy to jest takie inspirowane Las Vegas.
A, chyba, tak, bo to jest fikcyjne miasto się nazywa.
Na zasadzie Paradise City.
Tak, tak, że nie Las Vegas się nazywa, tylko Las Poker, czy coś w tym stylu. No,
czy coś w tym stylu.
No, zapomniałem. Tak. I też ten w ogóle ten nie jak to powiedzieć, szef, przyjaciel Tylera, nie? To też jest taki gość, co zawsze
broker,
chodzi... Tak, zawsze chodzi...
Nie, czekaj, on się nazywa Broker, czy on
coś
się nazywa...
w tym stylu, no.
Jakoś tak, coś z kasynami, tak, z szefem kasyna.
Tak, i zawsze chodzi, kurde, w czarnych spodniach, białej koszuli, w krawacie i w szelkach.
I w szelkach, tak, ta, oczywiście.
I najlepsze to, że tam 6 miesięcy później, no nie, tam jesteś tym...
No ten sam strój.
Tak, i mówię, okej. Okay.
Jakieś drogie są koszule swoje w tym mieście. No.
Genialny design postaci, no jakby się okazało... Wiesz, bo ja rozumiem, że na przykład ten główny mechanik, ten przyjaciel naszej grupy, no ciągle chodzi w tym brudnym kombinezonie, no nie, ale wiesz... No można się przebierać, nie? Chociaż to jest takie rysunkowe, wiesz, nie czy za młodu dużo oglądałeś takich seriali animowanych, na przykład, nie wiem, New Kids on the Block. Tam zawsze wszyscy byli tak samo ubrani, bo tak się rysowały te bajki i nikt się nie zastanawia, dlaczego ta postać zawsze chodzi tak samo ubrana. No, Scooby-Doo przecież, Shaggy, Wilma, mm-hmm. Daphne, wszyscy chodzą zawsze tak samo ubrani. Nigdy się nie przybierają. Nie? I to ma taki kreskówkowy charakter. Nie wiem, Payback... Mi się wydaje, że jak ktoś sobie właśnie bardzo wysoko poprzeczkę postawi, ja nie grałem w The Run, więc ja nie wiem, czego się można było po The Run spodziewać, ale The Run był chyba taki mocno fabularny był, nie? Że to w ogóle...
Był nawet bardziej fabularny.
Tam się chyba tą grę w ogóle w parę godzin można było skończyć, nie? Jak cały ten wyścig.
Tak, chyba tak.
Ty tak słyszałem, znaczy, że to
ja
było bardzo
Ja grałem krótko, bo, ale mi się podobało to, co widziałem, natomiast nigdy nie znalazłem w sobie tej chęci, żeby to skończyć. Natomiast powiem ci, że co do Paybacka, to żyjemy w cudownych czasach, w których to mamy takie usługi jak EA Access i Origin Access i każdy chętny może sobie za grosze tak naprawdę sprawdzić tę grę. I jeżeli uzna, że ten totalnie zręcznościówkowy model jazdy mu nie przeszkadza i te przyśmiewczo, absurdalnie głupawa fabułka mu się w miarę podoba, to widzisz, bo mamy masę gier, teraz się zrobiła moda na gry symulacyjne, mhm. mniej lub bardziej.
Tak.
A takich totalnych zręcznościówek to, gdzie są Ridge Racery dzisiejszych lat?
To prawda. To gdzie, no właśnie, pewnie gdzieś są, no nie, tylko... Tylko.
Powiem ci, ja nie kojarzę.
No ja też nie. Dlatego, ale ja osobiście uwielbiam taki balans między właśnie taką symulacyjną jazdą a arkadową, jaką jest właśnie Forza Horizon. I na przykład jak gram w normalne Forcy, motosport, to ja zawsze mam jednak to wspomaganie trakcji ustawione, ABS mam ustawiony, mamy linię hamowania, może nie całą linię pokazam jazdy, tor jazdy, ale mam tą linię hamowania i muszę przyznać, że ja tak lubię. To ja gram wtedy dla przyjemności. Wiesz, nie walczę z mechaniką, nie, wiesz, nie z każdym błędem, który popełniam, że jak wjadę jednym kołem na trawę, to zaraz gubię, prawda, przyczepność i gdzieś właściwie to jest wyścig do powtórzenia. Nie, ja lubię sobie po prostu pościć na przyjemności, popatrzeć na super samochody, wiesz, siąść za kierownicą wozu, którego nigdy nie będę miał okazji poprowadzić. Ale właśnie, no, dlatego szkoda po prostu ten jeden element w Paybacku, gdyby był. Ja wiem, że to jest jednak kupę pracy. No, to sprawiło na tym, że ja bym na przykład mógł nawet polecić Payback. A tak, tak masz rację. Jeśli ktoś jest zainteresowany i sobie wcześniej właśnie przez EA Access sprawdzi, to jest... On jest jakiś w ogóle w jakiś sposób ograniczony ten dostęp? Jakiś trial czy jakiś demo?
Jest tak, że jest chyba pierwszy akt cały. Aha. I potem jest free run, czyli właśnie możliwość sobie tam jeżdżenia i oglądania.
O, no i to jest, myślę, że to jest dobry sposób na sprawdzenie. Wiesz co, Piotrze, już tak sporo nagrywamy, to chyba zostawimy tę resztę gier do następnego odcinka. Ja nie wiem, czy grałeś Battlefront 2 Star Wars.
Grałem, przyszedłem, gram w multi dalej.
Więc jak nie masz nic przeciwko, to po prostu chyba podejmiemy ten temat w kolejnym epizodzie,
Zobaczymy, co się wybarzy w międzyczasie na tak zwanym polu skrzynek związanym.
No właśnie, bo był ten loot gate. Przecież mi najbardziej z Battlefrontem tak wcale nie to, że można te skrzynki kupować, tylko jest to, że to jest taki balans niesamowity, że ja bym zablokował w ogóle rozwijanie jakichkolwiek postaci. Znaczy zdobywanie kredytów, owszem, niech będzie. Że niech każdy sobie buduje ten wirtualne konto, wiesz, ten bank tych błyszczków, tych pieniążków wirtualnych. Ale żeby nie można było na nic nie wydać, albo nie można było też kupować, albo wyposażać tych kart. Bo ja niestety grałem w Battlefronta i najbardziej mi się przyjemnie gra w te wszystkie te misje kosmiczne. Czyli te latanie statkami.
Ja uwielbiam. One latanie są super. To jest cudowne.
Bo to trochę przypomina Rogue Squadrona, tylko że dużo piękniejszego. Zresztą,
to Criterion robi w ogóle.
No, ale to ta gra po prostu wtedy to... Ona wygląda tak fenomenalnie. W ogóle ten kosmos jest... No genialny, po prostu ja oczywiście z kokpitu to sobie latam dla przyjemności, no nie, ale jednak dla większej jakby skuteczności, prawda, z trzeciej osoby, prawda, patrzę na mój statek, no nie, żeby jednak trochę mieć lepsze rozeznanie wokół tego, co się wokół mnie dzieje, ale to wygląda fenomenalnie. W ogóle to jest super gra i no chciałbym, żeby po prostu nie było tych kart, dlatego że te karty, one może w moim przypadku nie dałyby mi dużej przewagi, no bo jak ktoś jest słaby, to jest słaby, no nie? I tam, wiesz, jakiś boost
nie ma co się oszukiwać. Tak?
Ale jak są gości, wiesz, jacyś wyjadacze, to dla nich, wiesz, ułamek sekundy różnicy, no nie, w jakimś czasie reakcji, czy o 10% więcej punktów życia, no to robi kolosalną różnicę. Ja na przykład, o ile w kosmosie sobie radziłem całkiem nieźle, to jednak w tych misjach takich w wszystkich takich strzelaniach to jednak byłem filarem tabeli, a zabijali mnie ciągle ci sami snajperzy, którzy mnie ściągali, prawda, z jakichś niesamowitych odległości blasterka. Mieli blasterek, ale świetnie z niego strzelali i po prostu nie radziłem sobie to. Ale o tych problemach możemy w następnym odcinku porozmawiać i o fabule.
Tak, zobaczymy. Ja powiem ci, że ja cały czas się bawię w multi, więc jak będziemy następnym razem nagrywać, na pewno będę miał więcej godzin w multi wbitych i zobaczymy, czy moje doświadczenie się jakoś w związku z tym zmieni, właśnie z tym, że będę coraz większymi kozakami.
Już pewnie tam biegasz tym Darthem Vaderem, przyznaj się.
To jest pewien eksperyment, który prowadzę. Mhm.
Otworzyłeś sobie Excela, wpisujesz sobie punkty, ile zarabiasz
powiem ci tak.
I zmienisz. Godzina 10, nie mam jeszcze Vadera.
Robię to, o czym ty powiedziałeś.
No to spoko. Porozmawiamy też o fabule, bo mówisz, że przeszedłeś, ja jestem w trakcie i muszę przyznać, że jak zaczęła się interesująco, tak jestem na etapie po rozgrywce Hanem Solo, że uważam, że po prostu jest gdzieś po prostu straci chyba pomysł na podciągnięcie tego fabuły, ale to jest na dłuższą rozmowę sprawa, więc... Porozmawiamy o Battlefroncie, porozmawiamy o tych gier, które wspomnieliśmy na początku. Dużo ja mówiłem w tym odcinku, więc Piotrze, jakbyś chciał jeszcze zakończyć jakimś tytułem albo coś na koniec powiedzieć, to proszę bardzo.
Ach, zawsze mnie tak z zaskoczenia bierzesz. Nie wiem, nic mi do głowy.
Dał lizaka, mógł, naprawdę. Nie, no spoko. No w takim razie dziękuję ci, Piotrze, jeszcze raz serdecznie za nagranie, za ten taki odcinek po dłuższej przerwie, gdzie naprawdę było mnóstwo rzeczy, o których chciałem powiedzieć, prawda, w co grałem i bardzo się zainteresowałem.
Zachęciłeś mnie do Wolfensteina.
Nie, no ale to myślę, że to i tak dobrze wiedziałeś, jaka to jest dobra gra, więc nie musiałem pewnie bardzo ciężko nad tym zachęceniem pracować. Za to ty mnie zachęciłeś do Origins, ale tak jak mówię, no ja jednak muszę poustawiać sobie te mój czas zaginacz tak, żeby mieć jednak możliwość jeszcze właśnie... Muszę najpierw skończyć przede wszystkim właśnie Super Mario Odyssey i South Park, Fracture Butthole.
Więc
jak już te gry skończę, to wtedy będę miał jakby troszeczkę więcej
luzu. A to też w sumie kobyły trochę, nie?
No, South Park
jeden
jest...
Jeden RPG, drugi...
No, to faktycznie. Chociaż jestem ciekawy ile, bo ja nie pamiętam, żeby pierwszy South Park był jakoś długi specjalnie, ale też wtedy to były inne trochę czasy. Mimo wszystko miałem... jakby u jednego członka rodziny mniej, zdaje się, więc jakby to relatywnie więcej czasu. No ale, jak to się mówi, damy radę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim drogim słuchaczom za wysłuchanie kolejnego odcinka Fantasmagierii. Pamiętajcie, żeby przede wszystkim wpadać na stronę pancodziennik.pl, gdzie od jakiegoś czasu nowy dom codzienników Piotrka, gdzie jak zwykle łatwo, szybko i przyjemnie można poznać newsy z poprzedniego dnia i obejrzeć dużo ciekawych zwiastunów. Więc to przede wszystkim. Pamiętajcie, żeby wpaść na www.fantasmagieria.net albo na przykład na Facebooka Fantasmagieria Podcast lub do grupy Fantasmagieria dołączyć, tam podzielić się komentarzem a propos naszych wrażeń, waszych wrażeń
powrotu
i tak dalej. Więc no cóż, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Cześć.